audycja Radia Maryja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą, czas wzrastania. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich młodych i witamy Was gorąco. A dzisiaj w naszym studiu są przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Toruńskiej, Liliana, Magda, Iwona i Marcin. Dodamy, że Marcin to prezes. Tak jest. Jest tu jakiś wiceprezes?
Nie, tu nie ma.
Jeden wystarczy pan prezes.
Tak. Pozdrawiamy wszystkich, oczywiście członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Torunia i nie tylko, również tych, którzy uczestniczą w Forum Młodych w Niepokalanowie odbywającym się właśnie, a więc przedstawicieli różnych ruchów, w ogóle duszpasterstwa młodzieży, którzy tam w Niepokalanowie rozważają na temat właśnie tego duszpasterstwa młodzieży i programów pastoralnych, prawda, na przyszłość. A my dzisiaj chcemy rozmawiać z Wami wszystkimi, młodzi, kochani przyjaciele, na temat, który za chwilę wyśpiewa nam Marek Grechuta.
Dobra praca nadaje sens życiu człowieka. Jest motorem postępu, źródłem dobrobytu. Jest wiele miejsc na ziemi, co na ludzi czeka, by pracą swą zmienili je w oazy rozkwitu. Kiedy pracę się kocha, ceni i szanuje, gdy jest pasją pochłaniającą dni i noce, wysiłku i zmęczenia przy niej się nie czuję. I taka praca przynosi najlepsze owoce. Kiedy praca zaś bywa jarzmem i ciężarem, gdy nie masz dla niej serca i nie masz ochoty, efekty będą marne, jak gdyby za karę. Stworzono ją dla ludzi uczciwej roboty. Wtedy czasem najlepiej dla samego siebie stworzyć sobie samemu stanowisko pracy. Swój los mieć w swych rękach, żyć o swoim chlebie. Żyć ze swojej godnie zarobionej płacy. Praca to dla człowieka od wieków rzecz święta. Jest potrzebna, by przeżyć, potrzebna ludzkości. Czy to najprostsza praca, czy twórczość od święta? Każda jest niezbędna dla naszej codzienności. Za każdą pracę się należy godziwa zapłata. Lecz największą nagrodą za pracę uczciwą może być wdzięczność ludzi oraz cząstka świata, co powstała z rąk Twoich na przyszłość szczęśliwą.
No właśnie, Marek Grechuta wyśpiewał masę rzeczy ciekawych na temat pracy, bo o pracy chcemy dzisiaj rozmawiać, przede wszystkim młodzi i praca. Oczywiście będziemy o tym mówili bardzo szeroko, nie chcemy zawężać tego tematu tylko do jakiegoś jednego wymiaru, na przykład problemu braku znalezienia pracy, problemów związanych z wyjazdami do pracy za granicę, chociaż i o tym też, ale chcemy mówić w ogóle szeroko o tym, co to znaczy, czym jest praca i jaki jest jej sens, jaka jest wartość, jak sobie poradzić również z problemem pracy, z tymi wieloma problemami, które z tym słowem się wiążą. Otóż tak sobie przed naszą audycją próbowaliśmy zastanowić się, jak tutaj zacząć nawet. I myślę, że tak jak zwykle trzeba chyba sięgnąć do tych źródeł biblijnych i cofnąć się aż do raju i zastanowić się najpierw nad tym, czy Pan Bóg, stwarzając człowieka, kazał mu pracować, czy też nie, czy odpoczywać.
No z pewnością, powiedzmy, kazał pracować, dlatego że człowiek otrzymał ogród, który miał uprawiać. I ten ogród był, no powiedzmy, w tym czasie jego całym życiem. To była jego praca. Po grzechu, jak się stało, tak się stało. Człowiek ten ogród zaczął, pracę zaczął wykonywać w pewnym pocie czoła, w trudzie, ale możemy powiedzieć, że w gruncie rzeczy praca jest powołaniem człowieka i była już powołaniem człowieka gdzieś tam od zarania, od początków i jest wpisana w życie w człowieka.
Właśnie, a więc od samego początku, od stworzenia jesteśmy stworzeni również, żeby pracować. Pan Bóg dał nam, powołał nas również do tego, żebyśmy przekształcali ten świat, czyli czynili sobie ziemię poddaną, dał nam zdolność do przemiany tego świata, do pracowania, do zdobywania również dla siebie właśnie w tym dzięki pracy odpowiednich środków do przetrwania, ale równocześnie wiemy dobrze, że to nie wszystko, że praca ma również jeszcze wiele i więcej tych wymiarów. To nie jest tylko sposób zdobywania środków, sposób utrzymania się, ale sama praca sama w sobie ma sens, prawda? Jako tak. ten sposób kształtowania człowieka.
Doskonalenia siebie, dokładnie. Mm-hmm.
I tak to wiąże się z tym takim podstawowym stwierdzeniem, które też często się w teologii używa, ale po prostu, które odnosi się do człowieka, że człowiek został przez Boga stworzony, czyli dany, jednocześnie zadany. Czyli my rzeczywiście jesteśmy stworzeni jako ludzie, ja jestem stworzony jako człowiek, ale w tym pewnym, w jednym aspekcie, z kolei w tym głębszym aspekcie ja muszę się tym człowiekiem stać. To jest pewne zadanie, które leży we mnie, czyli ja muszę nauczyć się siebie tak naprawdę, co wiąże się rzeczywiście z pracą. Muszę wziąć siebie na powrót w posiadanie. To jest tak jakby, znaczy tak rzeczywiście było w zamyśle Bożym, że człowiek był taki, dlatego też był szczęśliwy, że był wewnętrznie spójny, nie miał ze sobą sprzeczności. Na skutek grzechu pierworodnego wszystko jakby pękło w człowieku, wszystkie nasze części, w sensie uczucie, wola, rozum, każde zaczęło iść w swoją stronę. Uczucie chciało rządzić, wola chciała rządzić, rozum chciał rządzić, każda z części człowieka chce rządzić. To powoduje w nas wiele oczywiście wad, skłonności do grzechu, do lenistwa. I teraz, żeby rzeczywiście na powrót wziąć siebie w posiadanie, czyli wypełnić tą misję stania się człowiekiem, dlatego rzeczywiście musimy pracować. To jest ciężka praca. Praca nad sobą, ten podstawowy aspekt.
Właśnie, to tutaj są też dwa wymiary pracy, bo z jednej strony jesteśmy kształtowani przez pracę, którą wykonujemy, że ona w taki pewien sposób na nas oddziaływuje również. Nie tylko my oddziałujemy na to, co zmieniamy. To jeżeli w wypadku pracy takiej bardzo konkretnej, fizycznej, to jest to nawet odczuwalne na własnej skórze. W wypadku pracy intelektualnej to może, ale też to widzimy, że...
Zmarszczki.
Tak, że no i z jednej strony my się rozwijamy, prawda, poznając pewne nowe jakieś wymiary, ale równocześnie angażujemy tutaj swój intelekt, swoją wiedzę, swoje zdolności, swoje talenty w przemienianie tego świata w różnych wymiarach, ale równocześnie tutaj Marcin podkreślił jeszcze coś innego, nie tylko że to, że jesteśmy kształtowani przez pracę, ale że podejmujemy bardzo konkretną pracę nad sobą, prawda? Czyli kiedyś to było bardzo zalecane przez kierowników życia duchowego, którzy zwłaszcza, mamy nawet dzisiaj jeszcze różne książki o pracy nad sobą, do których chętnie powraca się dzisiaj, które się na nowo próbuje wznawiać ich wydania, a dzisiaj jakby to troszkę jest wśród młodego pokolenia jakby zapomniane, że trzeba nad sobą popracować, prawda?
Trzeba, to znaczy ja jeszcze nawiążę do tego, co Marcin powiedział przed chwilą. Właśnie człowiek jest zobowiązany niejako do tego, żeby siebie realizować i stąd nie bez przyczyny Kościół też jest nazwany Kościołem pielgrzymującym, to znaczy stale w drodze. Każdy człowiek już patrząc też indywidualnie na konkretnego, na jednostkę, na konkretnego człowieka, każdy człowiek jest zobowiązany do tego, żeby się rozwijać, żeby być w tej drodze, a nie przystanąć na chwilę i właściwie no, żyć w takiej stagnacji, można powiedzieć.
Na chwilę jakby przystanął, to jeszcze pół biedy.
Najgorzej. No na chwilę to tak. Najgorzej jakby Bóg się nie ruszył.
Właśnie, jeśli się...
Tak jest. Czyli właśnie zgodnie z zasadą, kto nie idzie do przodu, to się cofa, prawda?
A ja myślę, czyli że to jest się... ten optymistyczny aspekt, który mimo wszystko pozostał, mimo grzechu, my bezrobocie nazywamy złem cały czas. Mimo tego, że praca bywa ciężka, mimo tego, że chce mi się, nie chce mi się, bywa różnie, mogę ją znaleźć, nie mogę znaleźć, bardziej mi się podoba, mniej mi się podoba, ale bezrobocie i tak jest złem. Jeżeli nie mam co robić, to jest najgorsze.
No właśnie, ale są te obiektywne przyczyny, które powodują bezrobocie, to, że ludzie pracy znaleźć nie mogą, ale są też i te jakieś wewnętrzne, subiektywne przyczyny, że po prostu no, niektórym ludziom pracować się nie chce, prawda?
No to już jest kwestia odczytania tego, o czym my tutaj zaczęliśmy mówić. Ta realizacja siebie, ale czy przede wszystkim wzięcie też odpowiedzialności za samego siebie. Odpowiedzialności za to, że ja mam się powoli właściwie stawiać człowiekiem i to człowiekiem w pełni, a nie w jakimś tam no, fragmencie, można powiedzieć. Czyli przede wszystkim odpowiedzialność za każdego z nas, każdy za siebie i też w konsekwencji później za innych.
Albo druga rzecz, jeżeli biorę pod uwagę tylko to, jak mi się powodzi w życiu. Jeżeli powodzi mi się dobrze, nie zastanawiam się nad niczym innym. Jest dobrze. Czy ja się realizuję? Nieważne.
No poniekąd też prawda.
To ja myślę, że też jest ważne. Ja myślę, że niestety, ale no to jest aspekt finansowy. Nie ma co się chyba oszukiwać.
Na pewno ważne w tym wszystkim, w tym kształtowaniu tego w ogóle wizerunku i podejścia do pracy jest jakby widzenie czy kreowanie wizerunku tej pracy w kulturze. Czyli po prostu może nawet w mediach. Czyli praca nie jako wysiłek, nie jako przezwyciężanie siebie, nie jako trud, który nie zawsze musi wiązać się od razu ze zdobytymi owocami, które od razu muszą mnie satysfakcjonować na teraz, na dziś, tylko jakby no, zapomina się o tym, o tej pracy, znaczy to oczywiście w kontekście tej kultury, która jest taka bardzo nastawiona na konsumpcję po prostu, na to, żeby już dostawać wszystko wedle własnych przyjemności, tak jak się chce, natomiast jakby jest w kulturze, jakby no nie ma tego. Kultura nie przekazuje nam tego, co przekazywała zawsze od wieków, tego, że żeby coś rzeczywiście osiągnąć, coś, co rzeczywiście da mi szczęście, spełnienie, nawet i przyjemność, taką pełną, to wiąże się naprawdę z trudem i pracą. I to nawet jeszcze głębiej pojęto, jako nawet pewnego rodzaju ryzyko, czyli
w coś, co...
Właśnie, zainwestowanie. I teraz... I zawsze było takie, przecież takie przekonanie, jednak każdy to przekonanie ma, że im bardziej się, im więcej się włoży w coś, pracy, im więcej coś kosztuje, tym bardziej się z tego cieszymy, tym bardziej daje nam to szczęście.
Większa satysfakcja.
Satysfakcja jest większa, może nie szczęście, satysfakcja jest większa. Jednak ta współczesna kultura, która nam mówi, tak jak w reklamach, że no wystarczy kupić sobie po prostu taki dezodorant i będzie się szczęśliwym, nie? Albo wypić taki napój i będziemy radośni, uszczęśliwieni i będzie już w ogóle super. No naprawdę nie mówi o tym aspekcie, nie? Jednak ta sprzeczność potem jest jeszcze głębsza i bardziej dramatyczna u ludzi, że jednak wewnętrznie chcieliby się spełniać, ale może nawet nie mają takiego doświadczenia tego spełnienia, bo jednak ważne jest to doświadczenie. Może nawet czasami z przymusu nabyte, bo ktoś mi kazał gdzieś tam pracować, ale kiedy ja dostrzegam, że to przyniosło mi konkretny owoc, to cieszę się, że mam to doświadczenie, bo do niego zawsze mogę się odnieść i w oparciu o nie mogę dalej iść do przodu.
Bo ja myślę, że każda praca rozwija tak naprawdę i rozwija tylko ta praca, która jest trudna. Czasami jak tak się czy ogląda telewizję, czy słucha różnych ludzi, takich powszechnych opinii, to wszyscy chcą, żeby ta praca była jak najłatwiejsza, jak najprzyjemniejsza, a tak naprawdę prawdziwy rozwój płynie z tego, że praca jest trudna. I ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że im trudniejszą mam pracę, im więcej wysiłku włożę, tym nie tylko większa satysfakcja, ale też więcej dowiaduję się o sobie, tym staję się silniejsza. I tym też, no nie wiem, czuję, że rozwijam się i spełniam jako człowiek i dlatego no, skutkiem grzechu jest to, że praca jest trudna, ale w jakiś dziwny sposób ona nam pozwala się rozwijać, ta praca, ona nam pozwala dojrzewać, to już o czym wcześniej mówiliśmy. I praca chyba, no to jest jej cecha, że ona jest po prostu trudna.
Tak. Jan Paweł II wydał taki specjalny dokument poświęcony pracy ludzkiej, prawda? Encyklika Laborem Exercens, gdzie przypomniał nam te właśnie aspekty pracy, o których tutaj mówicie, że mówiąc o tym, że nie praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy, prawda? Że to pierwszeństwo musi być zawsze, że zawsze pierwszy jest człowiek, a nie praca, która nie może stać się celem samym w sobie, któremu człowiek się do tego stopnia poświęca, że zapomina o wszystkim innym, ale właśnie jest pewien jej charakter te wszystkie aspekty, które tutaj podkreślacie, właśnie to mocno Ojciec Święty eksponuje w tym dokumencie, jakby próbując nam przypomnieć, że właśnie temu współczesnemu światu, który bardzo często dzisiaj zatraca się w tych różnych wymiarach tylko doczesnych, że no, również ta praca, która jest wykonywana przez człowieka, ona ma również te inne wymiary, o których dzisiaj tutaj mówimy.
Ja nie wiem, czy myśmy jeszcze mówili, że praca jest naszym powołaniem, niezależnie od tego, jaka to jest praca, czy jest to praca taka typowo na rzecz innych ludzi, bo to możemy nazwać typowo powołaniem, nie wiem, praca lekarza czy nauczyciela, czy praca w zwykłej firmie, gdzie zajmuje się człowiek, nie wiem, jest asystentem, to może jest takie mało jakieś powołaniowe, tak powiedzielibyśmy, ale to też może być powołaniem i dobry katolik może być dobrym asystentem, może być świetnym menadżerem, bo wypełnia swoje powołanie po prostu.
Tak, zakładamy, że w zasadzie w naszej wierze nie ma przypadków, więc tam, gdzie jesteśmy, to właśnie tam, gdzie mamy być i w tym momencie, jeżeli wykonujemy właśnie to, co obecnie wykonujemy, no to jest to nasze powołanie, tak, jest to realizacja naszego człowieczeństwa w tym momencie.
Ja myślę, że to, co Iwona poruszyła, należałoby nazwać także w ten sposób, że każda praca ma wymiar społeczny. Ja nie pracuję tylko dla siebie, nie robię tego tylko dla siebie. Mam nadzieję, że czytelne będzie porównanie niebezpieczeństwa pracy tylko dla siebie. Był taki film, Cube, mniejsza o całą treść. Chodziło o to, że kilka osób, może nawet więcej niż kilka, tworzyło projekt czegoś, co w efekcie okazało się być maszyną do zabijania. Przy czym oni nie wiedzieli o tym. Każdy budował swoją część. Ktoś zrobił projekt małej części, ktoś połączył dwie małe części, pracowali oddzielnie, nie wiedzieli, co to będzie. Przykład tego, że praca jednej osoby tylko dla niej może być wręcz niebezpieczna.
Tutaj doszliśmy też do jeszcze innych wymiarów, mianowicie właśnie w tym odkryciu, że praca jest powołaniem, możemy napotkać na swego rodzaju rozczarowania ze strony niejednego człowieka, który mówi, no tak, ja studiowałem, uczyłem się, bo chciałem spełniać taką czy konkretną pracę. Ale niestety no, życie mi nie pozwoliło, warunki mi, jakie napotkałem, po prostu nawet niemożność znalezienia pracy wyuczonym w tym ukochanym zawodzie, który był zawsze moim marzeniem, prawda? I tutaj napotykamy na pewien problem właśnie, czy robiąc cokolwiek, wykonując no, coś innego, na przykład ktoś studiował matematykę czy fizykę, bo wydawało mu się, że to będzie coś wspaniałego, że będzie mógł coś dzięki temu wspaniałego zrobić dla ludzkości. A tu okazuje się, że proponowana jest mu praca za marne grosze w szkole, jeśli tylko ją może znaleźć, ale nawet jeśli no, może nawet w tym zawodzie nauczyciela nie bardzo się widzi, a może nawet nie może znaleźć miejsca pracy, no i podejmuje pracę po prostu w biznesie. Prawda? Idzie gdzieś tam pracować, zakłada jakiś, prowadzi sklep, no i okazuje się, że cały ten wysiłek, który włożył nawet zdobycie tego zawodu, ja mówię tutaj przykładowo tę matematykę, ale to może być każdy inny, prawda? No, ryzyk chemik, prawda? No i okazuje się, że nie może tego jakby spożytkować, bo w jakiś sposób nie może zrealizować jakby tych swoich marzeń i tego, co do tej pory odkrywał jako swoje powołania, więc prawda, no, jest jakiś problem.
No, no jest to pewien problem. To znaczy ja myślę, że tu trzeba było też uwzględnić to, że są rzeczy na tym świecie, na które po prostu nie mamy wpływu. Nie jesteśmy w stanie, znaczy może inaczej. Ja wiem, że Marcin tu zaraz zaoponuje pewnie. Mamy wpływ na pewno na to, bo w końcu jesteśmy też odpowiedzialni nie tylko właśnie za siebie, ale też za innych. Ale chodzi mi o to, że na przykład taki człowiek, który kończy studia i kończy studia właśnie w swoim wymarzonym kierunku, dajmy na to, niech będzie ta matematyka. I w tym momencie, no nie jest jakby jego winą, że jest tak, a nie inaczej, że tej pracy na przykład nie ma. Ale tu się pojawia kwestia po prostu zaufania, że jednak no, robię to, co powinienem robić, że nie jestem na innym miejscu, aniżeli na tym, na którym właśnie powinienem być.
W powołaniu to jest taki bardzo, bardzo ważny aspekt pewnego prowadzenia czy zawierzenia komuś, kto wie lepiej ode mnie, co rzeczywiście da mi spełnienie. Więc nie zawsze jest tak, że jeżeli ja na przykład
że to, o czym marzyłem od
właśnie,
dziecka,
że to jest moje powołanie. I rzeczywiście nie możemy o tym zapominać, że tu oczywiście jest ten ktoś, kto dla naszego własnego dobra wie, że dana rzecz, na której mnie w przyszłości postawi, ma dać mi spełnienie i szczęście. To jest moje powołanie. I jeżeli ja rzeczywiście chcę ujmować pracę w tej kategorii powołania, to muszę podchodzić do niej z cnotą pokory po prostu. Czyli tak jak w ogóle katolik powinien podchodzić w stosunku do życia, do tego, co mu rzeczywiście życie przynosi, tak jak Bóg rzeczywiście chce, co Bóg mu przez ludzi, czy przez cały świat, który go otacza, daje. Niemniej, no oczywiście to, co tutaj Liliana powiedziała, żebym się pewno nie zgodził. Nie no, w tym aspekcie oczywiście są pewne rzeczy, o których my jakby w pewnym sensie nie decydujemy. Aczkolwiek nigdy Pan Bóg nie zamyka nam drogi. O tym też musimy pamiętać. I też ważnym aspektem jest w pracy, w tym, jak my do pracy podchodzimy, jak możemy ją w naszym życiu kreować. To, co też mówił Ojciec Święty, że to człowiek jest rządcą i opatrznością swoich przyszłych losów. Każdy z nas ma wpływ naprawdę na to, co choćby mu się wydawało i choćby no rzeczywiście świat pokazał, że naprawdę nic nie znaczymy, to jednak mamy wpływ na to. Może im jesteśmy młodsi, tym bardziej. No i może tym bardziej wtedy powinniśmy już zacząć myśleć nad tym, jak będzie w przyszłości. Że jednak my rzeczywiście mamy wpływ na to, co będzie działo się w naszym życiu. I w tym jakby takim dialogu z Bogiem możemy połączyć ten nasz wspólny wysiłek z tym wsłuchaniem się w głos i w tą radę tego, który rzeczywiście wie, co jest dla nas.
Tutaj, jeżeli już jesteśmy przy tym temacie poszukiwania pracy w swoim zawodzie i jakiś w ogóle problemu bezrobocia, o którym tutaj już zostało w jakiś sposób zasygnalizowane, to chciałbym, żebyśmy przez chwilę chociaż zatrzymali się, może nasi słuchacze później jeszcze będą chcieli do tego powrócić, ale do problemu wyjazdów do pracy za granicą. Kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, to właśnie był jeden z argumentów, którym próbowano wabić ludzi, że będzie praca za granicą, będzie można tu, tam, w różnych krajach pracować i miało to być jakimś sukcesem wielkim, jakimś, że otwiera nam się kolejny rynek pracy w takim czy innym państwie i to niektórzy właśnie z dumą ogłaszali, że proszę bardzo, już można jechać do Anglii, można jechać do Norwegii, do Szwecji, gdzieś tam, prawda, do Niemiec, czy do innych krajów za pracą. My dzisiaj już widzimy, myślę, że wielu dostrzegał już wtedy, nawet ostrzegając przed tym, że wcale nie jest to takie aż różowe, jakby to się wydawało, że no, ten problem wyjazdów do pracy za granicą wiąże się z wieloma dramatami. I nie jest to tylko takie, że och, co za problem, wyjadę sobie, zarobię i wrócę i tak dalej, ale no, wiąże się z dużymi problemami, z problemami no, najpierw tymi jakimiś emocjonalnymi, utraty więzi z ojczyzną, z rodziną, rozstań bardzo długich, tęsknot, które ludzie przeżywają. Wystarczy pobyć troszkę pośród nich tam i widać, jakie dramaty w nich się często dokonują. To jest problem no, pewnego wyobcowania i obecności w obcym świecie, gdzie czasem trudno jest się odnaleźć. To jest problem też i utraty wiary u niejednego człowieka, który gubi się w tym świecie, kiedy jest odcięty jakby od tego swojego środowiska, w którym był, no to jest wiele jeszcze innych problemów. To jest problem rozpadania się niejednego małżeństwa, prawda, których członek, ktoś tam wyjechał za granicę do pracy. Więc nie wiem, jak wy na to patrzycie.
Ja muszę koniecznie zaoponować. Na każdy z ojca argumentów można znaleźć kontrargument, który wydaje mi się równie prawdziwy. Ponieważ dla wielu ludzi to była i szansa finansowa, i szansa na rozwój, i szansa na... Jeżeli poczuli się wyobcowani, to na zdanie sobie sprawy z tego, że to nie jest moje miejsce, wracam. Także wyjazdy jako wyjazdy.
Ale Maciu, popatrz, no, jeżeli już, to dobrze, możemy podyskutować. Popatrz, jest kwestia no, demograficzna na przykład, prawda, w Polsce. Oczywiście, no, możemy się cieszyć, że część wyjechała i zwolniły się miejsca pracy,
no, mamy tak
spadek,
prawda,
rozwiązaliśmy problem bezrobocia. Ale to oczywiście, no tak bardzo, bardzo tylko tutaj spłycając, nie chcę tutaj może w taki sposób na to patrzeć, ale jest na pewno problem demograficzny wyjazdu no dużo, wielu zdolnych ludzi, Polaków, młodych, którzy nie pracują w kraju, tylko pracują za granicą. To jest problem, no, że dzisiaj już nawet w badaniach z tych jak to się mówi, opinii, prawda? Okazuje się, że z jednej strony ponad 50% młodych ludzi chciałaby wyjechać z Polski, tak przynajmniej twierdzą ci, którzy robią te badania, czasami robią je na zamówienie, więc różnie to bywa, w różnym celu, ale z drugiej strony ponad 70% Polaków uważa, że właśnie ten wyjazd Polaków, takiej masy Polaków za granicę nie jest rzeczą pozytywną, jest, raczej odbierają go negatywnie.
To jest było, nie było początek. Poczekajmy, zobaczymy jak to będzie. Z moich bardzo, bardzo prywatnych obserwacji my tu wrócimy. Tam się czegoś nauczymy i wrócimy tutaj. Czy i to... wyjeżdżają ludzie, tu rzeczywiście się z ojcem zgadzam, wyjeżdżają ludzie wykształceni, którzy dużo, dużo dobrego zrobiliby tutaj, ale tutaj droga może się wydawać trudniejsza, bardziej skomplikowana z różnych powodów, no i znowu niestety finanse. To jest rzecz nie do przeskoczenia. Znaczy
to w ogóle bywa, w praktyce będzie bywało zupełnie różnie, bo my tego też nigdy nie jesteśmy w stanie zaworykować. Nie możemy powiedzieć, że z tego tytułu, iż Polacy są narodem patriotycznym i że wyrażają taką chęć powrotu do ojczyzny, że wrócą. Tego też do końca nie wiemy. Więc jakby w tym aspekcie w ogóle nie chciałbym, żebyśmy jakoś tak może się poruszali. Ja musiał jednak zwrócić uwagę na coś takiego, że mimo wszystko w całym tym kontekście tej wyjazdu, pracy za granicą i w tym kreowaniu tego jako coś dobrego dla Polski, czy dla nas, dla Polaków, dla młodych, rzeczywiście nastąpiło oderwanie i to takie już drastyczne, mówię drastyczne, no nie drastyczne, w każdym razie nastąpiło oderwanie i jakby zapomniany został cały ten aspekt powołania. Na to pierwsze miejsce zaczął się wybijać aspekt pieniędzy.
Szybko zarobić. No tak.
Szybko zarobić. No tak. Teraz, a jednak i teraz kwestia jest taka, czyli jakby przeakcentowanie nastąpiło. To nie praca da im spełnienie, tylko środki, które dzięki pracy jakiekolwiek uzyskam, one dadzą mi spełnienie w takiej filozofii konsumpcjonizmu, czyli poprzez zdobycie tego, tego, tego i tego będę się lepiej czuł, będę spełniony, a nie sama praca.
No
i
nie teraz, musimy udowadniać,
a jednak ideałem, nie tyle, że ideałem, czy czymś, co jest powołaniem wynikającym z tego, jak Pan Bóg chce nas widzieć i jak mamy być szczęśliwi, ale nawet z naszej polskiej kultury, to znaczy to zawsze się wyrażało, szło spójnie, jest właśnie to, że praca jest przede wszystkim powołaniem. Tu nie trzeba popadać w skrajności w stylu doktor Judym, który leczył za darmo, ale rzeczywiście ja uważam, że lepiej jest, jeżeli ma się powołanie, zostać, chociaż to jest rzeczywiście trudny wybór, ale jednak jest to wybór taki w głębi każdego człowieka, wybór, czy być bardziej człowiekiem, sobą, czy dać się bardziej podporządkować czemuś, co jednak jakoś tam nie zdegraduje.
Ja tylko myślę, że niebezpieczne jest bardzo jakieś uogólnienie, prawda?
Tak,
powiedzenie,
no, owszem.
Tylko powiedzenie, że to jest wszystko źle i tak dalej, i że ty wszyscy ci, którzy wyjechali,
nie,
to, prawda, to są
to
tylko ci,
o,
którzy...
To też nie o to chodzi. To też nie o to chodzi. Ja tylko tak. W takim rzeczywiście ogólnym takim zastanowieniu się nad tym tematem chciałbym tylko właśnie dotknąć tego, że jednak to ten rozdział w samym pojęciu pracy, a powołanie gdzieś tam się rozpoczął już, albo rozpoczął się wcześniej, to jest zostało bardziej zarysowane, nie ma po prostu tego aspektu, no nie wraca się do tego tak często. No. Owszem, ja nie twierdzę, że jednak, znaczy to równie bywa w życiu, wiadomo, ktoś ma rodzinę, musi tą rodzinę utrzymać, to są trudne, dramatyczne wybory i na pewno tego nie można jednoznacznie ocenić.
I może być, że rzeczywiście po prostu przez dłuższy czas nie mógł znaleźć
żadnej
godnej pracy, żeby utrzymać rodzinę i w duchu odpowiedzialności po prostu wyjeżdża, bo nie widzi innych perspektyw, innych możliwości.
Tak, ale nie bójmy się też powiedzieć jednego, że często jest to, no często, może rzadko, bywa tak na pewno, że ta ucieczka za pracą za granicę wynika też z pewnego rodzaju osobistego tchórzostwa też czasami. No, nie chciałbym powiedzieć, że to się, ale tak
ale
mi się wydaje.
Z łatwizny, tak?
Z łatwizny, tak, że jednak, no, tutaj muszę w pewnym momencie przeskakiwać, przełamywać się, starać, walczyć, użerać się z tymi ludźmi, z tym wszystkim, a tam wystarczy, że znajdę dobrze płatną pracę jako sprzątaczka przez rok i zarobię tyle, że wrócę tutaj i otworzę swój własny sklep na przykład, nie? Może to jest coś w sposób, ja nie twierdzę, ale jednak dyskusja na ten temat powinna rzeczywiście skłonić nas do tego odkrycia, czym rzeczywiście ta praca powinna być dla nas.
Kochani, słyszycie, jak wiele aspektów tutaj poruszamy, to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze mamy w zanadrzu parę innych spraw związanych z problemami dotyczącymi pracy, tym czym jest praca i tego czym jest i jaki jest jej sens i wartość, ale teraz chwilkę odetchnijmy przy piosence.
tę prawdę, bo to praca ma. Bo moja praca to mówić ci, że nie samym chlebem człowiek żyje. Bo moja praca to mówić ci, że nie samym chlebem człowiek żyje. Bo moja praca to mówić ci, że nie samym chlebem człowiek żyje. Bo moja praca to mówić ci, że... Trzeba przecież w życiu twym, a stymuluje półśrodkami się. Gazety, radio, telewizja nadają model, którym żyć już chcesz.
Przecinek Moja Praca, a my powracamy do naszej rozmowy na temat pracy. W studiu przedstawiciele KSM-u Iwona, Liliana, Magda i Marcin i rozmawiamy sobie, jak widzicie, o różnych aspektach tego, czym jest praca. Zatrzymaliśmy się ostatnio w tej naszej rozmowie przy tych wyjazdach zagranicznych. Oczywiście powiedzieliśmy sobie jasne, że nie można uogólniać, bo różnie to bywa, różne są sytuacje, a oczywiście w wiemy o tym, że rzeczywiście te wyjazdy niejednokrotnie wiążą się z różnymi problemami, trudnościami. Marcin tutaj mówił, że nieraz spostrzega, że wyjeżdżający no, może być tak, że no, jest to próba jakby ucieczki od odpowiedzialności tutaj, prawda? Od poszukiwania pracy, jakieś pójście po może tej właśnie łatwiejszą drogą, ale tutaj rozmawiając w czasie piosenki też doszliśmy do przekonania, że przecież niejednokrotnie taki wyjazd to też jest świadectwo pewnej odwagi. Niejednokrotnie człowiek jedzie w ciemno, prawda?
Nawet myślę, że to jest, że każdy wybór w tej sytuacji jest tragiczny. Czy zostanie tutaj bez pracy, czy wyjazd tam bez rodziny, a z pieniędzmi. To jest zawsze wybór tragiczny, niezależny od nas, niezależny od sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Więc... tutaj nawet nie ma co nikogo oceniać, bo to nie podlega ocenie, bo to jest sytuacja, której myśmy sobie nie wybrali, nie stworzyli, tylko w takiej sytuacji zostaliśmy postawieni jako ludzi dorośli, którzy, nie wiem, czy dorośli, czy młodzi, którzy, nie wiem, kończą szkołę, chcą się dalej rozwijać, potrzebują pieniędzy i mają łatwy sposób, żeby je zdobyć. Łatwy w tym sensie, że szybki, ale niełatwy, dlatego
zawsze
że...
kosztem czegoś.
Kosztem rodziny, kosztem więzi. Wiele osób, które z moich znajomych, którzy skończyli studia, czy przerwali, czy jakoś tam w trakcie pojechali i wszyscy, myślę, że wszyscy mówią o tym braku relacji tam, o tej ogromnej samotności, o tym gonieniu za pieniądzem. To jest dla nich ciężkie doświadczenie, bardzo
Magda,
trudne.
Twoje doświadczenie.
No i pięknie, bardzo dobrze. Widzisz, gdyby oni tam nie pojechali, to oni by w życiu o tym nie wiedzieli.
Ale wracają niektórzy, to jest smutne, ja tego nie rozumiem.
Smutne? Dlaczego?
Że wracają wracają tam z powrotem jeszcze raz.
No to może jeszcze im tego trzeba. Przepraszam, nie chcę nikogo oceniać w ten sposób,
dla mnie to jest smutne i mnie to boli, że oni wracają, bo to są dobrzy, fajni ludzie, którzy by tutaj mogli coś zrobić. Tylko, że może nie mają szansy, może nie mają
wiary, coś ich złamie i wrócą. Gdziekolwiek będzie to miejsce, do którego
oni
wrócą.
Może, tylko nie też nie wiemy do końca. No tak, możemy tak idealistycznie patrzeć na
no dobrze, to już
ludzi,
generalizujemy.
No czasami nie ma do czego wrócić.
Dlatego właśnie jesteśmy, są katolicy, są ludzie, którzy mają pomysły, żeby tą rzeczywistość zmieniać. Żeby ci ludzie, którzy wrócą z Anglii, zobaczyli, ludzie wierzący, którzy wrócili z Anglii, zobaczyli... mam pieniądze, mam pomysł, jest ktoś inny, ma pieniądze, ma pomysł, zrobimy coś jako katolicy, zrobimy coś razem dla innych.
Tak, tym bardziej, że podobnie działo się, o ile pamiętam w historii, w Irlandii. Znaczy, z tym, że Irlanda to oczywiście tego do końca przełożyć nie można, jest to wiele mniejszym krajem, inne w ogóle są struktury społeczne, inaczej to wszystko wyglądało w praktyce. A człowiek jest pewne podobieństwo. Oni też kilkadziesiąt lat temu, 20 lat temu jeszcze wyjeżdżali do innych krajów, bo byli jednym z najbiedniejszych krajów w Europie. Ci młodzi Irlandczycy wyjeżdżali, po czym dorabiali się po kilku latach, wracali, inwestowali i w tym momencie mamy rzeczywiście Irlandię jako najbogatszy obok Luksemburgu kraj w Europie, jeżeli chodzi o zarobek na jednego mieszkańca. Z tym, że to nie jest regułą oczywiście, to nie musi być regułą. Nie wiemy i nie mamy takich statystyk, nie możemy niczego przytoczyć, ile w tym czasie osób rzeczywiście pogubiło się, straciło na wierze. Wiemy natomiast, że rzeczywiście, ale czy to jest skutkiem tego, nie wiemy. Wiemy natomiast to, że rzeczywiście duża część Irlandczyków jednak nie przyznaje się do wiary. Już. I ten kraj, który był rzeczywiście bardzo katolicki, już teraz nie jest uznawany poza formalnym uznaniem za kraj katolicki w praktyce. Czy to jest spowodowane tym? Nie wiem, być może. Być może to też miało wpływ na to, że rzeczywiście to takie oderwanie młodych ludzi od ich korzeni, od tego normalnego klimatu, w którym również przeżywali swoją wiarę, spowodowało takie załamanie, do tego z pewnością doszło jakieś odosobnienie, większy stres, większa praca, mniej czasu na siebie, na zastanowienie się nad tym, co robię i mogło to rzeczywiście spowodować to, że rzeczywiście oni się oderwali od Boga, natomiast nie ma reguły, nie ma na pewno reguły w tym, że im bardziej ja dostrzegę swoje oderwanie, to tym bardziej do Boga wrócę. Tak też nieczęsto się nie staje. Niestety, chociaż czasami się i może
wszystko
tak...
Wszystko jest szansą. Tak,
ale myślę, że my teraz trochę zmienimy temat, bo mieliśmy mówić o katoliku i o pracy, o tym, jaki katolik powinien być w pracy.
Widać, że to jest bardzo żywy temat.
I dynamiczny, oczywiście.
Bardzo żywy temat, tutaj, mieliśmy mówić o trudnościach, jakie jest.
Ale nie, dobrze, że dotknęliśmy tych problemów, bo nawet trochę może i uprzedziliśmy telefony od naszych słuchaczy, którzy może nawet i na ten temat też będą chcieli z nami rozmawiać. Ale bardzo słusznie nas tutaj Iwo dzwona sprowadza na właściwą drogę, że właśnie, że no, podejście katolika, prawda? I tutaj no, wobec tych nawet problemów, o których tutaj dzisiaj powiedzieliśmy już w tej audycji, jak powinniśmy się zachować?
No właśnie, myśmy rozmawiając przed audycją stworzyli taki właściwie jakiś ideał dobrego katolika pracownika i stworzyliśmy kilka cech, że katolik pracujący to jest na pewno człowiek uczciwy, który wykonuje swoją pracę bardzo dobrze. To jest człowiek pracowity, nieleniwy, człowiek, który pracuje też nad sobą. I to jest człowiek, ja bym powiedziała, specjalista w swojej dziedzinie, dlatego że jako katolik chce być dobry w tym, co robi. Więc to jest dobry lekarz, nie wiem, dobry spawacz, nie wiem, wspaniały nauczyciel. Nie dlatego, że się nauczył, że nie wiem, że studiował, czy posiadł ten fach, tylko dlatego, że jest katolikiem i z tego faktu chce być dobry. No i można by wymieniać wiele cech, które na pewno i słuchacze mają gdzieś zakodowane i wszyscy o nich wiemy, ale postawiliśmy tego katolika, pracownika w takiej trudnej sytuacji,
który wchodzi
do pracy i nagle okazuje się, że w tej pracy musi oszukiwać, no bo takie są realia. W tej pracy musi pracować w niedzielę, no bo takie są realia. W tej pracy...
No tak, bo jeśli powie, że on w niedzielę nie chce pracować, to, no to jest... dziękujemy pani.
I też i znowu tragiczny
znajdziemy
wybór.
Kogoś innego
znowu
na pani
tragiczny
miejsc.
Wybór, ja bym powiedziała nawet taki wybór jak rodem z tragedii antycznej, że cokolwiek wybiorę będzie źle. Rzucę pracę, nie mam pieniędzy, zostanę, łamię swoje zasady i to jest takie jakieś obciążenie moralne, więc... I tutaj napotkaliśmy
ten problem. Wydawałoby się, że jest to sytuacja bez wyjścia i ona, o ile w tym konkretnym przypadku może wydawać się i pozostać sytuacją bez wyjścia, o tyle dla nas i o tyle nas powinna prowokować do tego katolików, którzy chcą rzeczywiście aktywnie działać, do tego, co w tej sytuacji my mamy robić, jak powinniśmy się generalnie zachować i jakby tak próbując zdiagnozować to doświadczenie, które rzeczywiście napotykamy w tym aspekcie, które wszyscy którzy też pracują, którzy też no, chociażby słuchają polskich mediów, dzienników, to wiedzą, że to jest no, nagminne, że te zasady pracy, zasady człowieka no, w pracy często nie są przestrzegane nawet w Polsce, że jednak w tym wszystkim stykamy się z pewnymi strukturami zła. Tak możemy to trochę nazwać, może trochę przeintelektualizowując, ale rzeczywiście są to pewne struktury i teraz, z którymi generalnie, może też do końca nie generalizując, bo z pewnością są osoby tak mocne, które mogłyby jakoś z tego tragicznego wyboru wybrnąć, no, chociaż ja osobiście nie widzę wyjścia często kogoś takim wyborem, ale generalnie jakby zestawione z takim murem, muru tego nie przebiją. Czyli muszą dostosować się do tych zasad i wtedy łamią się, wtedy popadają pewien wewnętrzny dramat i niejednokrotnie też odchodzą od Boga, ponieważ nie widzą...
Nie mogą tego pogodzić
i nie widzą też przebaczenia w Bogu. Nie?
Dylematy, prawda, wewnętrzne. Rozdarty człowiek, który z jednej strony chce być wierny tym zasadom, które poznaje, a z drugiej strony jest stawiany wobec sytuacji, w których no, jeśli nie będzie postępował tak, jak inni na przykład w pracy właśnie pomimo tego, że wie, że sumienie mu podpowiada, że to nie jest uczciwe, prawda, że to nie jest w porządku, no jednak łamie się i idzie w ten sposób. No ja przypominam sobie, już też mówiłem o tym przed audycją, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa było tak, że chrześcijanie, czyli ludzie, którzy nawracali się na chrześcijaństwo, przyjmowali wiarę, niejednokrotnie stawali wobec wyboru, w którym no, dochodzili do przekonania, że ten rodzaj pracy, który w tej chwili spełniają, jest nie do pogodzenia z zasadami wiary. Oczywiście no, były to pewne rodzaje pracy, wiadomo, jeżeli ktoś pracował gdzieś no, w jakimś domu, który trudno nazwać prywatnym, to wiadomo, że to było oczywiste, ale były pewne rodzaje takiej pracy, które chrześcijanie również uznawali, że jest to jakaś swego rodzaju właśnie jakieś bałwochwalstwo, czy jest to coś, co no, w ich jakimś bardzo radykalnym traktowaniu przykazań Bożych jest no, nie do pogodzenia. Czy dzisiaj właśnie ktoś tego rodzaju pytanie sobie stawia? Mówi, no jej, praca ta jak każda inna, twojej. No, na przykład ktoś pracuje w jakimś piśmie, którego treści są wyraźnie antychrześcijańskie, ale on mówi, ja tylko tutaj zdjęcia robię, ja tutaj tylko, prawda, cóż to takiego.
Tylko, że tych pierwotnych chrześcijan cechowała jeszcze jedna cecha, a mianowicie taka, że oni w tym wszystkim, w tym całym podejściu, podejściu do pracy byli również twórczy. Oni nie tyle byli zdolni do tego, żeby w dramatyczny sposób opuścić pracę i zostawić swoją rodzinę bez chleba, bez dachu nad głową, tylko byli również twórczy.
Myślę, że, przepraszam, ale że wejdę w słowo, przepraszam naprawdę, ale myślę, że tutaj a propos tego zostawienia rodziny bez chleba, czy bez jakiejkolwiek możliwości wyżywienia, jest troszeczkę, na pewno nie generalizując właściwie, przyjęliśmy dzisiaj zasadę. Tak, ale na pewno były takie przypadki, kiedy faktycznie ktoś, chcąc być wiernym wierze, faktycznie rezygnował z danej pracy, i rodzina spotykała się w tym momencie z biedą, ale czasie tak. Funkcjonowały na przykład instytucje, sposób, chrześcijaństwo jako instytucja charytatywna, wszelkiego rodzaju agapy, czy spotkania, czy dary dla biednych, więc jakby...
Tylko, że rzeczywiście o tym aspekcie nie wspomniałem, to też istniało rzeczywiście, tylko, że chciałbym powiedzieć o czymś, co my jako katolicy aktywnie działający w Kościele, chyba trochę na skutek filozofii pooświeceniowej, czy tej całej kultury pooświeceniowej zatraciliśmy, a mianowicie to twórcze wchodzenie w historię naszą, czyli tworzenie, to nasze angażowanie się w rozwój cywilizacyjny. Do tego czasu, do oświecenia, to katolicy, to chrześcijanie byli motorem rozwoju cywilizacji. To oni meliorowali pola, zakładali szkoły, uniwersytety, karczowali lasy, dawali miejsca pracy. Natomiast po tym całym ataku na Kościół w epoce oświecenia i późniejszej, my daliśmy się zepchnąć do takiego, tylko i wyłącznie do roli beneficjenta, który dostosowuje się do zasad pracy, zasad, które nie są przez nas kreowane. Czyli podporządkowaliśmy się pewnym strukturom, które często niestety są złe i które nas prędzej czy później łamią. I teraz, o ile rzeczywiście w tym przypadku, kiedy łamią, ważny jest też aspekt wspólnotowy w Kościele, czyli ta pomoc, rola Caritas oczywiście tutaj bardzo duża, o tyle brakuje w nas, katolikach, takiego zaangażowania do podejmowania takiego twórczego wysiłku w tym celu, aby budować pewne zorganizowane struktury dobra. Czyli inaczej mówiąc, stworzyć normalne okazje, miejsca pracy, zakładać firmy, w których będziemy rzeczywiście my jako szefowie katolicy zatrudniać zgodnie z tymi wszystkimi zasadami, zgodnie
moralnymi
z
przede wszystkim.
Czyli będziemy po prostu kreować rzeczywistość. Czynić sobie ziemię poddaną. I trochę daliśmy się zepchnąć w takie, nawet stłamszyć bym powiedział, w takie myślenie, że my jesteśmy tymi, którzy broń Boże, niech się nie wychylają, a już mogą założyć firmę, to katolik to tak troszkę nie bardzo, bo może sobie jeszcze przez te pieniądze pobrudzić ręce i jeszcze często jeszcze i wbrew pozorom paradoksalnie katolik w mniemaniu innych katolików, który zakłada firmę i jest bardzo ambitny, jeszcze jest oceniany jako ten, który gdzieś tam coś musi kombinować.
Kochani, za chwilę dopuścimy do głosu naszych słuchaczy, którzy będą na pewno mieli tutaj wiele do powiedzenia, ale właściwie chcemy jako taki docelowy punkt naszej dyskusji powiedzieć o tym, co robi KSM właśnie w tym aspekcie.
No właśnie, taka troszeczkę
ciśnie. KSM robi to właśnie o czym
właśnie Marcin
powiedział.
Stara się kreować rzeczywistość.
Tak, w trudzie oczywiście, w ryzyku.
Ja pamiętam, ja poznałam Marcina w zeszłym roku i Marcin był sam, miał bardzo malutkie biuro w KSM-ie i coś tam... Pamiętam, że KSM robił kolonie dla młodzieży, dla dzieci, takie wakacyjne. W tym momencie KSM z Marcinem prezesem i innymi ludźmi ma budynek, w którym odbywają się kursy językowe. Zatrudniane są ile osób?
12.
12 osób. No, nie jest to dużo, ale też nie jest to mało w porównaniu z zeszłym rokiem, gdzie Marcin był sam i miał jakichś wolontariuszy. Potem doszli stażyści z Urzędu Pracy i potem to zaczęło, dzięki stażystom, dzięki pracy wolontariuszy, to zaczęło ruszać, że oni mogli stworzyć sobie miejsca pracy i dzięki temu stworzyć miejsca pracy innym osobom. I ja mam taką nadzieję, że to się będzie rozwijało, bo jesteśmy młodzi, mamy wiele pomysłów na to, żeby tworzyć kolejne miejsca pracy, żeby zdobywać z różnych źródeł pieniądze, bo to nie jest tak, że pieniądze nam Pan Bóg daje znikąd. Pan Bóg dał nam rozum i my musimy, używając tego rozumu, tych pieniędzy szukać możliwości, żeby nasze marzenia realizować. I to jest niesamowite, że naprawdę my możemy te marzenia właśnie realizować, nie bojąc się, że nam nie wyjdzie, bo wiemy, że wiele rzeczy, mieliśmy wiele pomysłów, niektóre nie są realizowane, bo po prostu no, nam nie wyszły, ale no, myślę, że nie boimy się tego, bo wiemy, że te pomysły mogą po prostu nie wyjść.
Tym bardziej, że będziemy się uczyć na tych błędach i analizując je możemy rzeczywiście starać się coś zrobić potem jeszcze lepiej. Pewne rzeczy oczywiście zawsze jakoś tam zostają poddane weryfikacji. Natomiast tutaj chciałbym wspomnieć, żeby tu rzeczywiście ukazać ten aspekt, o którym mówimy, że takim przykładem tej właśnie pracy, która jest właśnie teraz możliwa w KSM-ie, w naszej szkole językowej, który między innymi większość uczniów uczy się bezpłatnie, ponieważ realizujemy projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa dla 200 osób pracujących. I kwestia jest taka, że jednocześnie realizując ten projekt ze środków unijnych, my możemy sami postawić sobie takie kryteria w stylu, że Wielki Tydzień od Wielkiego Czwartku, od Triduum, u nas nie ma w ogóle wykładów. Nie ma wykładów w święta kościelne, typu Objawienie Pańskie Trzech Króli. Nikt się na tym specjalnie nie burzy. Poza tym są nauczyciele, którzy u nas uczą, tak jak Magda i Liliana, bo to też warto wspomnieć, jako osoby, które rzeczywiście są też członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ale generalnie, bo nie tylko członkowie stowarzyszenia uczą, ale są też osoby z innych wspólnot, jak chociażby z wspólnoty Promisja z Torunia, z kościoła domowego. Więc te osoby starają się również poprzez naukę, normalną naukę języka, w normalny sposób przekazywać wartości. Nawet poprzez dotykanie tych tematów, które w podręcznikach nie budzą same w sobie kontrowersji, typu temat poświęcony Feng Shui, ponieważ taki jest harmonogram, więc ten temat musi być realizowany. Natomiast w naszym geście leży to, żeby obok tego tematu nie przejść obojętnie.
Ja bym to zauważył jeszcze inne aspekty, między innymi właśnie to tworzenie środowiska, prawda? Żeby środowiska ludzi wierzących, razem pracujących, które praca nie staje się tylko dla nich jakimś miejscem zarabiania pieniędzy, ale właśnie również realizowania powołania. Ale,
chociaż też, bo choć nie
też,
ukrywamy,
oczywiście,
że
no jasne.
Pieniądze są ważne, bo im jest ich więcej, tym więcej możemy robić. To nie jest tak, że my pieniędzy się boimy,
tak,
bo pieniądze są potrzebne. Dzięki nim też możemy zmieniać rzeczywistość.
Właśnie. A z drugiej strony, nawet ci, dla których pracujecie, a więc na przykład ucząc języka, w ten pewien sposób stwarzacie im pewien lepszy start w przyszłość, prawda? Jeżeli oni znają język, to ich szanse również na zdobycie pracy są coraz większe.
Albo nie chcieli jechać za granicę.
Ale ja jeszcze powiem o jednej rzeczy, bardzo małej. Wejście jako pracownik w takie środowisko jest wejściem bardzo bezpiecznym, w tym bardzo dobrym znaczeniu, ponieważ nie czuję się zagrożona od strony pracodawcy pod tym względem, że zostanę w jakikolwiek sposób skrzywdzona. Od strony moralnej, jeżeli chodzi o dni wolne, do strony ekonomicznej, jeżeli chodzi o jakiekolwiek finanse. To jest bardzo bezpieczne i to jest bardzo dobre i to pozostawia tak naprawdę możliwość skupienia się na pracy.
I pewnie jakiegoś też rozwoju, bo jest taki spokój.
Tak, zatem to, co też ojciec wspomniał, oczywiście, że my próbujemy i to też jednym z takich celów właśnie pozyskania tych środków, chociażby unijnych w tym przypadku, była też taka możliwość, żeby stworzyć taką możliwość zebrania pewnych osób, których potrzebne na świat jest podobny, poprzez to zebranie tych osób, poprzez ten czas, który my w tym momencie możemy mieć, pracując jednocześnie przy realizacji tego projektu, możemy poznawać siebie, poznawać swoje możliwości i planować już nowe rzeczy. No może nie będę specjalnie mówił o tym, co planujemy, ale generalnie wiele rzeczy rodzi się, takich no, niesamowitych, których moglibyśmy nawet się nie spodziewać. Tym bardziej, że no, sam projekt szkoły też jeszcze 2 lata temu to był projektem wyssanym z palca i wielu uśmiechało się, słysząc taką w ogóle myśl. Natomiast no, rzeczywiście, i to jest właśnie dobre, że my dopiero w tym momencie, stwarzając możliwość pracy przy czymś, spotykając się, poznajemy swoje możliwości, w ogóle poznajemy różnego rodzaju możliwości i uczymy się, to jest dosyć piękne, również po błędach, ale to jest właśnie piękne, że my jako młodzi uczymy się w pewnym sensie pracować w czymś, co w aspekcie zewnętrznym jest katolicką firmą. To tak może brzmi trochę na wyrost, ale to właśnie w tym takim pozytywnym sensie jest takie takie pociągające.
Ale też jeszcze musimy powiedzieć o tej odpowiedzialności katolickiej firmy, bo jeśli okazałoby się kiedyś, że coś tutaj poszło nie tak, to ta odpowiedzialność jest ogromna, bo to pociąga za sobą obraz całego Kościoła. Aha, ta katolicka firma, tam nie płacą, tamto. Czyli Kościół jest taki, czyli wszyscy katolicy są tacy, i łącznie z papieżem i w ogóle no, ten cień pada na cały Kościół z naszej małej firmy, może paść na cały Kościół, więc musimy mieć tą odpowiedzialność. W ogóle wszystkie katolickie firmy muszą, czuje się takie brzemię odpowiedzialności. To nas nie przestrasza, ale no to jest taki dla nas palec, żeby gdzieś nie zboczyć, bo
nie dawać zgorszenia,
bo nie oszukujmy się, pieniądze są dość atrakcyjnym kąskiem i często mogą w głowie zawrócić, więc no, tym pilniej, tym baczniej trzeba się sobie przyglądać i pamiętać, że no, ciąży na nas odpowiedzialność.
Dlatego też mamy w katolickim stowarzyszeniu młodzieży księdza asystenta, którego też celem i rolą jest to takie no właśnie dbanie o ten rozwój moralny, o taką zgodność tego wszystkiego rzeczywiście z moralnością. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale chyba mi wyleciało w tym momencie. Aha, chciałem tylko wspomnieć o tej jednej rzeczy, że oczywiście ten przykład, bo to może burzyć troszeczkę, tak budzić kontrowersję. Oczywiście ten przykład KSM jako firma to jest tylko i wyłącznie pewne porównanie. Nie jesteśmy żadną firmą, jesteśmy stowarzyszeniem, no nie możemy działać, nie działamy nawet w celu osiągnięcia żadnych zysków. Jeżeli zdobywamy zyski, to tylko po to, żeby móc rzeczywiście tworzyć lepsze i większe cele dla coraz szerszego grona ludzi, zwłaszcza młodych.
655-23-55 dla młodych słuchaczy mieszkających na północ od Łodzi, 655-23-56 dla młodych z południa kraju, dla młodych z zagranicy 655-23-33 lub 655-23-66. Kierunkowy do Torunia 056.
Mam słońce, złotą lampę, niezawodną jak noc i dzień. Mam deszcz, wody, firankę, czasami kryształ, czasami mgłę. Mam czas, ile nie wiem, mogę z nim zrobić to, co chcę. Mogę ciszę wypełnić śpiewem, w ciszy usłyszeć, co mówić chcesz. Bo tak wiele mam, ile sam innym dam. Bo tak wiele mam, ile sam innym dam. Dajesz słowa, co mają życie, mogę nimi dzielić się. Albo słowem, jak poeta, jak kuglarz piłką bawić cię. Dajesz siebie, bym oddał wszystko, bym dostał wszystko, cały świat. Takie małe gorczycy ziarnko, co wielkim drzewem może się stać. Bo tak wiele mam, ile sam innym dam. Bo tak wiele mam, ile sam innym dam. Bo tak wiele mam, ile sam.
No dobrze wam idzie, dobrze idzie, śpiewajcie. Bo tak wiele mam, ile sam innym dam.
Bo tak wiele mam, ile sam innym dam.
Tak, to oczywiście, czyli my. I odbieramy pierwszy telefon, bardzo prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Gosia ze Zmorzenia. Na wstępie serdecznie witam wszystkich zgromadzonych w studio, przedstawicieli Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz ojca Piotra. Dziękuję za podjęty temat i w związku z nim kilka takich refleksji, przemyśleń. No, nie będę odnosić się do aspektu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, bo w tej wspólnocie nie jestem, ale do samego aspektu pracy. A więc praca. Do danej pracy trzeba być powołanym, bo jeżeli ja chodzę do pracy tylko i wyłącznie po to, żeby mieć z tego tytułu jakieś korzyści materialne i zaspokajać swoje potrzeby, to chyba tak nie do końca odczytuje się sens pracy. I mówiąc o pracy, nie sposób pominąć tutaj aspektu pracoholizmu, który, jak wiemy, jest patologią pracy. No, nie można żyć tylko pracą. Dobrze, jeżeli lubię swoją pracę i jest ona jakimś powołaniem moim, ale też nie można przekraczać pewnych granic i ponad miarę uznawać wagi pieniądza. I też spotkałam się z przykładem za granicą, że katolicy płacą podatek i dla niektórych wydaje się to zbyt duża kwota i z tego tytułu deklarują się jako ateiści. Tu jest też kolejny tak jakby zły aspekt wagi pieniądza w aspekcie pracy. I tutaj też wspomniane w audycji były, że człowiek ma plany i marzenia, ale niekiedy tak jakby kończąc studia nie może ich realizować i podejmuje inną pracę. No, jest to zapewne jakiś znak, bo w życiu, jak wiemy, nie ma przypadków. Przypadki są w języku polskim. Taka jest najwyraźniej wola Boża. I tutaj ten aspekt pięknie realizuje, streszcza kilka wersów z wiersza księdza Jana Twardowskiego. Kiedy Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno. Odetchnij, popatrz. Spadają z obłoków małe, wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia. I tutaj te pozorne nieszczęścia mogą w rezultacie mieć bardzo pozytywny skutek w przyszłości. I też w aspekcie pracy. Już pierwsza reguła zakonna ułożona przez Benedykta z Nursi w 549 roku brzmiała: módl się i pracuj, ora et labora. I tutaj też już było na samym początku, tak jakby zaczątków życia konsekrowanego było odniesienie do pracy, czy też zakon sióstr świętego Józefa: ręce przy pracy, serce przy Bogu. I praktycznie całe nasze życie z jednej strony odnosi się do pracy, ale też można zapomnieć, że nie samą pracą żyje człowiek, jak już było wspomniane, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych.
Gosiu, dzięki serdeczne.
Dzięki serdeczne, pozdrawiam jeszcze raz wszystkich zgromadzonych w studiu.
Pozdrawiamy również.
Pozdrawiamy.
Dziękujemy za te ciepłe, mądre słowa. Tylko ja mam oczywiście takie jest właściwie sprostowanie może, które wynika bardziej z moich doświadczeń, z patrzenia na życie. Tutaj było powiedziane ora et labora, ale pamiętajmy, że to jest reguła zakonna, my jesteśmy ludźmi świeckimi i to ora et labora rozkłada się procentowo zupełnie inaczej. Więcej jest labora w naszym życiu, trochę mniej jest ora. Nie dlatego, że nie wiem, że mamy Boga jakoś spychać na jakieś dalsze plany, dlatego, że naszym powołaniem głównym jest pracowanie, naszym powołaniem jest, nie wiem, rodzina, to wszystko, co jest jakimś działaniem, a modlitwa to jest jakieś takie, to jest podstawa, na której budujemy, ale nie może być jej więcej niż pracy, bo wtedy musielibyśmy stąd wyjść i iść do zakonu. I tutaj się nie oszukujmy. I jeszcze jedna kwestia pieniądza. Ja ciągle się martwię, bo katolicy naprawdę ciągle myślą, że pieniądz jest zły, boją się pieniądza. A ja wiem po prostu i tak jest, że pieniądz tak samo jak, nie wiem, cokolwiek innego, jak samochód, jest czymś neutralnym. I po pierwsze, albo służy do większego dobra, do dobra albo do większego dobra, albo jest środkiem do zła. Nie możemy demonizować pieniądza, bo on nie jest czymś złym.
I nie możemy też bać się, nie możemy też bać się naturalnego, tylko gwoli tutaj do końca, bać się takiego naturalnego motoru naszego rozwoju, jakim jest chęć chociażby zarabiania więcej z czasem. Nie ponad naszą miarę i nie ponad te dobra, które jesteśmy w stanie rzeczywiście użyć, ale zgodnie z naszymi pewnymi oczekiwaniami, jeżeli mamy pewne ambicje, to dlaczego nie mamy chcieć pracować i zarabiać lepiej z czasem? No to jest nasz naturalny motor rozwoju, o którym chociażby też wspomina Ojciec Święty właśnie w encyklice Laborem et Sercem.
Jeżeli możemy, to jest kolejny telefon, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Tak, jadę właśnie samochodem i postanowiłam się zatrzymać, żeby króciutko bardzo zabrać głos. Ja jestem osobą o wyższym wykształceniu humanistycznym i dało się odczuć w poprzedniej tam dyskusji w studiu taki negatywny wydźwięk pracy za granicą. Ja chciałam powiedzieć, że nie mam zamiaru tej propagandy siać ani przekonywać wszystkich słuchaczy do wyjazdów zagranicznych, ale wszystko zależy od tego, tak jak tam się pięknie wyraził pan prezes w studiu, jakie kryterium się przybierze. Ja nie mam kryterium posiadania, decydując się na pracę w Anglii. Ja mam kryterium inne. Ja dzięki temu, że wyjechałam do Anglii, spełniłam życzenie mojej mamy, marzenie odwieczne. Dzięki temu mogę podjąć studia podyplomowe, mogę realizować swoje marzenia. Dlatego wszystko zależy od tego, jaki się przybierze cel i jaką motywację. Ja, wyjeżdżając do Anglii, mogę powiedzieć, że jestem tam katolikiem. Może to zabrzmi pysznie, ale obchodzę Wielki Piątek, obchodzę Wielki Czwartek i to wszystko nie dzieje się zewnętrznie, to wszystko dzieje się w moim sercu. I chciałam bardzo tutaj zaświadczyć, że wszystko zależy od kręgosłupa, jaki posiadamy. Nie chciałabym, broń Boże, żeby ktoś pomyślał sobie, że wszyscy emigranci, prawda, tak jak przyjęliście zasady słusznie nie generalizowania, nie chciałabym po prostu wszystkich emigrantów podpiąć pod osoby, które wyrzekło się wszystkiego dla pieniądza. Dla mnie pieniądz nie jest środkiem sam w sobie, dla mnie pieniądz jest celem dla spełnienia i życiowych swoich aspiracji i całej mojej rodziny, prawda? I to nie są aspiracje materialne.
Jasne, i my o tym też mówiliśmy i tak dlatego unikaliśmy jakiegoś jednoznacznego osądu, bo wiemy, że sytuacje są niejednokrotnie bardzo różne i indywidualnie by trzeba było patrzeć na każdy wyjazd. Natomiast jest faktycznie dzisiaj, gdy się popatrzy na skalę problemu, to on rzeczywiście może przerażać nawet, prawda?
Tak, owszem, z tym się zgodzę, ale proszę ojca zauważyć, że tutaj gdybym mieszkała w Polsce i żyła, to ja, że tak powiem, za moją pensję jestem w stanie opłacić jedynie mieszkanie, rachunki i bieżące potrzeby. Nie byłoby mowy o językach obcych, o studiach podyplomowych czy życzeniach i zdrowiu dalszej i bliższej rodziny, prawda? I jeszcze chciałam krótką myśl na koniec, żeby się nie rozgadywać. Bardzo zdecydowanie odradzam wyjazdy zagraniczne, kiedy dochodzi do podziału rodziny. Bardzo to odradzam, ponieważ tam w środowisku emigrantów żyje i widzę, że jest bardzo dużo sytuacji takich, że żona zostaje z dzieckiem, mąż wyjeżdża do pracy, co się, uwierzcie mi, bardzo źle kończy. Naprawdę jestem w stanie bardzo dużo takich przykładów tutaj wysnuć, że te więzi się jednak mimo wszystko rozluźniają. Zdecydowanie odradzam. Mm-hmm. Z Bogiem.
Z Bogiem, dziękujemy serdecznie. Więc tutaj chociażby jeden z tych problemów, które niejednokrotnie spotykają ludzie wyjeżdżający za granicę. A tutaj oczywiście można mówić o całym problemie stworzenia w Polsce takich warunków, takich szans startu, rozpoczęcia pracy, żeby ci ludzie rzeczywiście nie byli zmuszeni do wyjazdu. Jeśli jest to wyjazd, tak jak w wypadku pani, dla zrealizowania swoich, prawda, aspiracji życiowych i jest to wyjazd, który jest realizacją pewnych marzeń i może to inaczej na to trzeba popatrzeć, ale stworzyć takie warunki w Polsce, żeby ludzie nie byli zmuszeni do wyjeżdżania.
Tak, to się zgadza. To jest też kwestia właśnie to, co pani mówiła też przede wszystkim, ale też właśnie nawiązanie do naszej pierwszej słuchaczki, która wspomniała tutaj w kwestii właśnie pracoholizmu, pracowanie tylko i wyłącznie właśnie dla pieniądza i jakby ubóstwianie tego pieniądza bez żadnych innych celów, co się również tu chciałabym też wspomnieć, właśnie to już z kolei nasza druga słuchaczka też o tym wspomniała, właśnie kosztem rodziny. Nie można nawet, ja się przyznam, ja jestem pracoholiczką, muszę tutaj powiedzieć, ale dla mnie ten pracoholizm to nie jest kwestia pieniędzy, to jest raczej po prostu kwestia idei. Ja lubię pracować dla innych i tylko w tym objawia się właśnie ten pracoholizm, bo to absolutnie nie ma jakby, owszem, jest przy tym zarabianie pieniędzy, ale zarabianie pieniędzy, jeżeli jest praca, to jest też wynagrodzenie, to jest naturalne.
Ale właśnie tu wracamy jeszcze do tego problemu, którego może tak żeśmy nie za wiele dotknęli, ale przeciwieństwem tego pracoholizmu jest lenistwo, prawda? I to, że ludzie czasem, jedni nie mają, nie wiedzą za co się zabrać, bo tyle tej pracy mają, a inni znowu, praca im nie przeszkadza, prawda?
To znaczy, ja myślę, że to jest po prostu kwestia znalezienia złotego środka. Coś po środku, nie żadne zbyt, właśnie nie jakiś tam pracoholizm, że ja teraz zapominam absolutnie o całej swojej rodzinie, o przyjaciołach, znajomych, czy tylko po prostu pracuję i wyłącznie dlatego pieniądze, bo chcę posiadać jak najwięcej, ale też nie lenistwo, to znaczy ja nie robię nic, bo po co właściwie? Ja myślę,
bo
że...
Mi się nie chce.
Bo mi się nie chce, na przykład. Nie, to jest po prostu kwestia znalezienia takiej odpowiedniej drogi dla siebie. Zarówno coś, co mamy za dużo, jak i za mało, to tutaj w tej kwestii jednak potrzeba tego złotego środka.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo? Proszę bardzo. Oj, coś zamilkł nam słuchacz. Proszę bardzo, halo?
Cześć Boże, do audycji.
Proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony z Chrystus, Maria zawsze dziewica, mówi Ada z Bydgoszczy.
Teraz i zawsze.
Chciałam się zastanowić nad słowem praca. Czym w ogóle jest praca? Moim zdaniem praca ma dawać korzyści materialne, jak i duchowe. A jaki jest sens pracy? Myślę, że ma dawać pożytek nam, jak i ludziom, którzy żyją wokół nas. Na przykład gdyby nie piekarz, nie mielibyśmy chleba. Tak samo jakby nie murarz, to byśmy nie mieli gdzie mieszkać. Myślę też, że praca jest zarówno pożytkiem dla nas, jak i dla społeczeństwa. I chyba by było to wszystko.
Mhm. Dzięki.
Ja tu bym chciała właśnie odnośnie tego przytoczyć fragment, który właściwie zasadniczo przygotowaliśmy z katechizmu Kościoła katolickiego. Właśnie praca ludzka jest bezpośrednim działaniem osób stworzonych na obraz Boży i powołanych do przedłużania i teraz wraz z innymi i dla innych dzieła stworzenia, czyniąc sobie ziemię poddaną. A więc to jest właśnie kwestia pracowania, tak jak mówiliśmy tutaj, jak słuchaczka nasza wspomniała, pożytek nam i ludziom dookoła. A więc to praca nie tylko i wyłącznie dla mnie, żeby mnie było lepiej, ale też właśnie ten wymiar społeczny, o którym tu już właśnie wcześniej wspominaliśmy. Praca też dla innych.
No tak, to wynika chociażby z istoty człowieczeństwa, którą w tak dosyć taki łatwy sposób, prosty, ale dobitny określił, co prawda nie chrześcijanin, bo Arystoteles, ale można powiedzieć ochrzczony przez świętego Tomasza, mówiąc o tym, że człowiek jest zwierzęciem społecznym. Więc z tego aspektu oczywiście jesteśmy, żyjemy w społeczeństwie, naszym obowiązkiem jest pracować dla innych, nawet innych z innymi.
Andrzej Rosiewicz, trochę tak żartobliwie teraz.
Do sklepów, a praca do rąk. I razem, razem nasza rzecz.
I następny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Piotra, pozdrawiam młodych zgromadzonych w studiu, Anię z Bielska Podlaskiego. I ja chciałabym zabrać kilka słów swojej refleksji na temat pracy. 3 maja 1987 roku prymas tysiąclecia powiedział, że praca to nie tylko obowiązek zdobywania pieniędzy potrzebnych do utrzymania, ale że jest to coś więcej. To nakaz rozwoju naszych zdolności, nakaz naszej moralnej postawy i ładu duchowego. Wspomniane było o demonizacji pieniądza, jednak gdy praca staje się tylko środkiem do pomnożenia swoich dóbr doczesnych, wtedy może zniszczyć człowieka, bo człowiek pochłonięty całkowicie pracą odkłada na dalszy plan sprawy duchowe, a życie sprowadza jedynie do pozycji biologicznych. Do pracy Pan Bóg udziela nam potrzebnych darów i zdolności. Tych darów nie wolno nigdy nam marnować. Dar Boży jest odpowiedzialnością, jest zobowiązaniem. Dostaliśmy potrzebne zdolności, aby w swojej pracy czynić dobro dla siebie i dla innych ludzi. Musimy się mobilizować, aby pracować dokładnie, odpowiedzialnie, wytrwale, aby ci, którzy nas obserwują, po naszych czynach mogli w nas rozpoznać uczniów Chrystusa. Człowieka bowiem ocenia się nie według obietnic, które składa, ale według dobra, które pełni. Każda praca jest dobra. Praca jako środek utrzymania, praca nad sobą, praca w szkole, czy to na uczelni, a także taka praca intelektualna, którą podejmujemy poprzez ciągłe wyzwania. Bo każda praca jest środkiem uświęcenia i ma wymiar odkupieńczy, jeśli będziemy znosić trud pracy w łączności z Chrystusem. Jeszcze raz dziękuję, z Bogiem.
Dziękujemy bardzo.
Ja tu chciałbym taką malutką taką nie dygresję, tylko takie rozwinięcie, to co rzeczywiście zostało uchwycone tutaj przez rozmówczynię, a mianowicie ten aspekt pracy jako rozwoju zdolności. To co pięknie też zostało opisane w przypowieści o talentach, jak ludzie dostają talenty i po tym czasie pewnej próby, czyli tego życia tutaj na ziemi, są rozliczani z tego, co z tymi talentami zrobili. I teraz tu jest też ukazane w tym przykładzie tej osoby, która ten talent zakopała, taki po prostu przykład niepodjęcia trudu i ryzyka, który wiąże się też z pracą, z moim rozwojem. Czyli po prostu zakopanie talentu, już nawet nie zaniesienie do banku, tak jak tam ten zarządca wspomina, ten, który powierzył te talenty, bo chociażby to przyniosło już jakiś zysk w banku, a tylko takie zwykłe zakopanie, nie podjęcie trudu po prostu. A jednak właśnie w tym rozwoju zdolności ta praca zawiera ten aspekt też ryzyka, który może w danym konkretnym momencie być rozpatrywany w sensie negatywnym, bo w tym momencie może mi coś nie wyjść, tak jak nam na przykład w kancelarii może czasami coś nie wyjść, możemy coś naprawdę zepsuć, natomiast na tym tylko i wyłącznie możemy się uczyć, dalej ten trud ciągnąc, w końcu, tak jak z inwestowaniem na giełdzie, to tak jak ktoś chce rzeczywiście zainwestować, tak mi się to teraz przypomniało, i rzeczywiście chciałby zarobić, to zawsze radzi się to, żeby te pieniądze, które się odkładać na takie lokaty długoterminowe, bo w jednym konkretnym momencie one mogą wnieść straty, ale zakłada się, że po tych 10 latach zawsze będzie zysk. I podobnie powinniśmy podchodzić do tego aspektu naszej pracy, rozumianej jako chociażby ryzyka, zwłaszcza w tej pracy twórczej, im bardziej jesteśmy młodzi, że rzeczywiście czasami może nie wychodzić, ale to ryzyko jest bardzo ważne, ponieważ inaczej, to tak jak mówi takie znane rosyjskie przysłowie, kto nie ryzykuje, szampana nie pije, inaczej tych talentów nie pomnożymy.
Albo w siurmie nie siedzi. Dobrze. Jest kolejny telefon, proszę bardzo. Halo?
Witam, Krzysztof z tej strony.
Witamy.
Dzwonię ze Szwecji, okolice Malmy, Lundu.
Świetne.
Słucham audycji. No i akurat mój przykład jest przykładem złego wyboru. Jak przyjechałem do Szwecji, to moje małżeństwo kwitło. W tej chwili jestem tutaj 5 lat. Co pewien czas jestem w Polsce. mam syna. W tym roku idzie do komunii. No i moja rodzina po prostu ulęka wyniszczeniu. Bynajmniej ja tak uważam. Dostrzegam kwestie, które tracę. Tracę żonę, tracę syna. Tracę chwile, które nigdy drugi raz się nie powtórzą. Mam tu na myśli na przykład naukę czytania, naukę pisania i wiele innych kwestii. Na szczęście święta są uratowane. W telewizji kiedyś na pewnym programie oglądałem po 22 takie fajne rozmowy. No i tam było, że fajnie, wyjeżdżajcie za granicę. No nie mogłem się dodzwonić i powiedzieć, że gadacie bzdury, dosłownie bzdury. Że tam są pieniądze, to fakt. Ale czy pieniądze to wszystko? No, jeżeli słuchają teraz ludzie, którzy będą wyjeżdżać za granicę, to ja tylko chcę powiedzieć, trzeba wiedzieć, kiedy skończyć. A jeżeli nie skończyć, to najlepiej starać się rodzinę sprowadzić do siebie, bo bardzo, bardzo wiele się traci. Pieniądze to naprawdę nie wszystko. Nie wiem, jak to dalej opisać, ale myślę, że no coś w tym niektórzy znajdą. To jest taki apel. Wiedzieć, kiedy przerwać.
Dzięki serdeczne.
To my już do tego nic nie możemy dodać. Ale będziemy się modlić. To jest wyjście, to jest zawsze wyjście.
Pozdrawiam.
Ja życzę powodzenia. Bardzo, bardzo. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy serdecznie. No właśnie, tu okazuje się, że trzeba również w wypadku takich decyzji trzeba wiele rozpatrzyć za i przeciw, prawda? I trzeba bardzo jakoś dobrze przemyśleć, jeśli tutaj Marcin mówił wprawdzie o ryzyku, ale czasem zbyt dużo można zaryzykować, prawda?
No, są zawsze dwie strony medalu, także...
W pewnym sensie nie można ryzykować po prostu, no.
Tak.
Jak już bierzemy odpowiedzialność za coś, co, z czym się wiąże też życie innych wokół nas, to nie możemy tymi innymi, czy tymi rzeczami, które są, się wiążą z tymi, którzy są wokół nas, ryzykować. No, to tym ryzykować już nie możemy. To jest...
A ja chciałbym, żebyśmy jeszcze jeden aspekt tutaj poruszyli, bo jest kwestia również nas, stosunku nas jako chrześcijan do pracy. Mianowicie podejścia do pracy. Sposobu również wykonywania tej pracy, bo mówiliśmy tutaj, że firma katolicka, prawda, czy postrzegana jako zakurzona przez katolików, no jest to duża odpowiedzialność, bo no jest to kwestia również pewnego świadectwa. Ale takie samo świadectwo poprzez swoją pracę daje każdy z nas jako człowiek wierzący. Też ludzie mogą patrzeć na niego, aha, to jest chrześcijanin, to jest człowiek wierzący, który chodzi do kościoła w każdą niedzielę i tak dalej, modli się, ale jak on pracuje? A ja przepraszam, jeszcze dokończę. Przypominam sobie, jak jedna osoba mówiła mi teraz tak, że taka jestem szczęśliwa, bo mam teraz taką pracę, że mogę się cały czas modlić. No, a kiedy pracujesz?
No. To jest, ja myślę, że taką podstawą tego wszystkiego, przynajmniej dla mnie i według mnie, jest przede wszystkim rzetelność. Rzetelność w tym, co się robi. Rzetelność, która wynika, czy wypływa w jakiś sposób z naszej odpowiedzialności i za swój los, i też za los tych, którzy gdzieś są nam bliżsi, czy naszej rodziny, czy...
A... Czy związani są z tym, co robimy po prostu.
Tak, czy związani z tym, co robimy,
siłą,
dokładnie.
W pewnym... W pewnym sensie odpowiedzialnym za
też za uczniów, dokładnie. Także przede wszystkim właśnie ta rzetelność, wykonywanie właściwie tego z taką całą sumiennością i takim postanowieniem czy twierdzeniem, że ja właściwie to, co robię, chcę robić jak najlepiej. Niezależnie od tego, czy będą jakieś przeszkody, bo przeszkody są zawsze i są zawsze jakieś trudności, które człowiek napotyka, ale mimo tych trudności nastawienie, że ja chcę robić daną rzecz jak najlepiej, na tyle, na ile pozwalają mi moje siły, moje możliwości, moje talenty przede wszystkim, to wszystko wykorzystywać i po prostu być jak najbardziej rzetelnym w tym, co się robi.
No właśnie. Może się też tak zdarzyć, że ulegamy czasem środowisku, prawda, które kombinuje, już o tym mówiliśmy w czasie tej audycji, ale że pewne rzeczy jakoś trudno jest nam pogodzić, prawda, z postawą chrześcijańską, ale to również to się wiąże również z jakąś uczciwością wewnętrzną, prawda, nie samego, że pracuję wydajnie, prawda, w tej pracy staram się, no jak to mówią, mówi się po prostu popularnie, nie obijać.
Nie obijać, a przede wszystkim też być takim przykładem, można powiedzieć, dla innych, bo i właśnie tym przykładem pociągać też innych za sobą. Tu jest kwestia dawania przede wszystkim właśnie takiego świadectwa. Tutaj z jednej strony jest to świadectwo naszej wiary, czyli naszej wiary właśnie w Jezusa Chrystusa i tego, jak postrzegamy właśnie przez ten pryzmat naszą rzeczywistość. Z drugiej strony też świadectwo zwykłych po prostu zasad moralnych, które skądinąd no, nie są wcale obce naszej wierze.
Czyli chciałbym też tutaj tego całego tematu usprawiedliwiać pewnym systemem, który niestety wcześniej w Polsce się bardzo długo rozgościł, ale jednak jest pewne powiązanie wynikające...
Czy się stoi, czy się leży, prawda?
2000 się należy. Właśnie to jest 1000 złotych. Taka jest właśnie ta cała prawda o nas, że no w dłuższym miesiącu też... Znaczy o tym też są pisał właśnie Ojciec Święty wielokrotnie. Rzeczywiście tym, gdybyśmy my wiedzieli i właśnie ten pozytywny aspekt zarabiania na siebie. Jeżeli ja wiem, że to jest w pewnym sensie również dla mnie, że ja też z tego będę miał więcej, że to ja pracuję dla naszego wspólnego dobra, to ja rzeczywiście no, nie będę się obijał, bo jeżeli wiem, że mogę zarobić więcej, no to będę więcej pracował. Natomiast jeżeli ja jestem nauczony tego, że pracuję tak naprawdę nie wiadomo dla kogo, ktoś inny bogaci się kosztem mnie, dla mnie tak naprawdę nic z tego w ogóle nie spływa, no to rzeczywiście, no, czy się stoi, czy się leży, to 2000 się należy. I ta mentalność, która rzeczywiście była w tamtym systemie, ona nie tyle, że nawet w mentalności przeżyła swój system, czy tamte czasy, ona po prostu też jest kultywowana, można to nazwać, nie wiem, może i nie można to nazwać, ale trwa w tych wszystkich firmach, czy w tych wszystkich osobach, które kosztem innych chcą się dorabiać. I teraz nie dzielą tych zysków, które są wypracowane, nie dzielą równo na wszystkich, tylko gromadzą za wszelką cenę dla siebie, bo chcą się dorobić, a tym zwykłym pracownikom, którzy pracują w tych zwykłych sklepach, gdzieś tam za 500-600 zł, nic z tego nie dają. No to jak ten człowiek potem ma rzeczywiście chcieć pracować na korzyść swojego pracodawcy? No to...
Jest kolejny telefon, słuchamy. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże, mówi Jacek z Pomorza.
Szczęść Boże.
Z Sopotu. Ja pracuję w stoczni. Jestem od 8 lat żonaty. Mam 4 dzieci. I tak trochę słuchałem audycji niecałej wprawdzie. I widzę, że wiele razy jak słuchałem, to się buntowałem w sercu. Bardzo. Bo to moje doświadczenie pracy jest bardziej bliskie tym wersetom z Księgi Rodzaju, które mówią o tym, że przeklęta niech będzie ziemia z Twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni swego życia. Cierń i osed będzie Ci ona rodziła. A przecież pokarmem tym są płody roli. W pocie więc oblicza Twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. To znaczy, to moje doświadczenie pracy, ja pracowałem też pewien czas w Stoczni Gdyńskiej. Znaczy, to był taki czas, kiedy wróciłem do kraju, też z podróży, znaczy, gdzie powiedzmy to moje ręce odzwyczaiły się od pracy. Ja pamiętam, jak szedłem do stoczni, to szedłem w takim buncie, że muszę iść do stoczni pracować, myśląc, że jestem nie wiadomo kim, żebym miał iść do stoczni pracować. Ale po paru tygodniach ja widzę, że ja pokochałem tych pracowników, znaczy zacząłem ich podziwiać, że zobaczyłem tych ojców, którzy pracują ciężko dla swoich rodzin, bo mi po paru dniach z rąk leciała krew, jak zaciskałem paski na kablach, na okrętach, na statkach. Teraz te ręce się przyzwyczaiły do tej pracy, ale... I wiele razy tam też wypadały takie słowa, że ktoś znajduje czas na modlitwę z pracy. Ja widzę, że modlitwa mi ratuje życie, bo ja wiele razy musiałem się modlić, żeby po prostu wytrzymać fizycznie. Jeszcze czeka dzisiaj pomywanie w domu. Dzieci niedawno zasnęły. Żona też przy dziecku z piersią. Bo każdym razie chcę powiedzieć jedno, że gdyby nie Pan Bóg, to ja bym nie wytrzymał w pracy. Nie wiem, czy bym w ogóle żył. Wiem, że to przekleństwo, które ja czytałem na początku, w to może wejść tylko chrześcijanin. Znaczy ja jestem wdzięczny Panu Bogu za to, że mi dał pracę, że mi dał dzieci, że się o nas troszczy, że mamy co jeść. I wiem, że praca jest po prostu krzyżem. Dla mnie jest krzyżem, ale jest też prowadzi, ten krzyż prowadzi do zbawienia. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy za to świadectwo przede wszystkim.
Ja chciałam powiedzieć, że słuchając Ciebie, odniosłam wrażenie, że ta praca jest wielkim błogosławieństwem. I to, co mi przyszło do głowy, to jest ten pierwszy i najważniejszy cel naszego życia. To zabrzmi strasznie patetycznie i strasznie nieżyciowo, ale tak jest. Pan Bóg nas ciągnie do siebie, więc On nas ciągnie tymi sposobami, którymi może. I Ciebie przyciągnął właśnie tak. Właśnie przez tą pracę. Właśnie przez taką, a nie inną. Ja dziękuję bardzo za to, co usłyszałam. Bardzo, bardzo. I ja usłyszałam o wielkim błogosławieństwie.
Sulski, dzięki Ci. I odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Co prawda jest to audycja dla młodych. Ja jestem już troszeczkę starszy, ale z doświadczenia, jakie zdobyłem, no mogę kilka uwag przekazać na temat pracy. Znajdowałem się w swoim życiu w różnych sytuacjach, raz na górze, raz na dole, zajmowałem wysokie stanowiska. W chwili obecnej pracuję na stanowisku fizycznym. To jest jedna sprawa. Raz zdarzyło mi się, że po prostu zrezygnowałem z Boga. I to było ten błąd, który popełniłem. Wydaje mi się, że doświadczenie, jakie w chwili obecnej przebywam, jest to z tym związane. Po prostu praca, którą podjąłem, nie była, można powiedzieć, zła, ale w instytucji, w której pracowałem, musiałem mieć tak zwaną czerwoną książeczkę. A powiem, co to było. To były media. To była telewizja. Nie wytrzymałem po prostu tego i odszedłem stamtąd, bo moje zasady i etyczne, i moralne nie pozwalały mi na to, żeby tam pracować. Podejmowałem różne prace i w chwili obecnej młodzież ma też taką czerwoną książeczkę. To się nazywa pieniądz. I wydaje mi się, że należy uważać, żeby nie stracić po prostu raz swojego ja albo Boga, odniesienia do tego. I druga rzecz, która jest w chwili obecnej może bardziej ryzykowna, związana z tymi wyjazdami na zachód. To jest po prostu strata patriotyzmu. Moi przodkowie nie wyjechali z Polski. Ja też powiedziałem, że nie wyjadę stąd, chociaż miałem taką okazję i miałem możliwość wyjechania. Ale wiedziałem, że będzie to rezygnacja i z rodziny, i przede wszystkim z ojczyzny. I wydaje mi się, że tu, no nie wiem, należy to chyba do was młodych, żeby przede wszystkim budować Polskę, bo nie wiem, wydaje mi się, że jeżeli uciekniecie stąd, to nie będzie komu po prostu budować. I to jest też, wydaje mi się, ważne, tak samo jak chrześcijaństwo, bo to jedno z drugim jest wspólne, zwłaszcza w naszej ojczyźnie. Bóg, honor i ojczyzna. Te trzy. Bóg zapłać. To są takie refleksje po usłyszeniu dzisiejszej audycji. Z Panem Bogiem. Życzę wam powodzenia.
Bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem dziękujemy panu Ryszardowi. To bardzo ciekawe aspekty tutaj poruszył w swoim telefonie. Dzisiaj rzeczywiście może młodzi ludzie nie stają przed takimi dylematami, jakimi stawali ich rodzice czy dziadkowie właśnie wtedy, kiedy może często nawet i łamano sumienia, prawda? Przymuszając albo stawiając ludzi wobec właśnie takich dramatycznych wyborów, że albo będziesz tu pracował, prawda? Albo podpiszesz, albo nie podpiszesz, albo tego rodzaju wybory, albo będziesz mógł realizować swoje marzenia, chociażby właśnie w pracy dziennikarza, jak tutaj, prawda? Albo będziesz współpracował z nami.
Teraz się chyba tak ciszej trochę łamie sumienia, tak? Ciszej, delikatniej, chociaż mniej bardziej zawalowany sposób.
Bo nie widać tego, bo ten wróg w cudzysłowie, który nas łamie, nie jest taki zewnętrzny, nie? Taki namacalny, którego można wskazać i utożsamić.
Ale taki jest bardziej niebezpieczny.
Bardziej
niebezpieczny. No wiesz, my nie mamy porównania, nie żyliśmy wtedy i teraz, to jest to, co jest teraz.
No z pewnością, ale myślę, że na miarę współczesnego młodego człowieka, to te zagrożenia, które gdzieś tam są, które się pojawiają, to są dla niego duże i są to duże pokusy. I naprawdę trzeba, myślę, dosyć takiego mocnego zakorzenienia przede wszystkim w Bogu i też właśnie w tych wartościach moralnych, żeby móc się przeciwstawić. I tutaj właśnie Iwona dosyć dużo wspomina właśnie o tym, że żeby nie demonizować tego pieniądza. Ja okej, zgadzam się jak najbardziej, ale pieniądz źle wykorzystany albo wykorzystany do złych celów jest faktycznie no, nie można powiedzieć, że jest zły jako sam w sobie, ale może służyć złu. I to jest chyba ta najważniejsza kwestia, chociaż jest też środkiem do osiągnięcia celów, i to różnych, i czasami nawet wspaniałych. Tego przecież nikt nie neguje. No, ale bywa niestety też odwrotnie.
Bywa, ale ja tak ciągle mówię, żeby nie demonizować pieniądze, bo ja sobie myślę o tych ludziach, którzy nas słuchają, a szczególnie myślę o ludziach, którzy są katolikami i oni wiedzą, że pieniądz... Ja nie chcę, żeby oni demonizowali pieniądz, bo ja...
Ale to myślę, że chciałabym, tak, bo teraz kolejna ja chciałabym Iwona do tylko, tego powraca.
Tak, ale bo chciałabym zmotywować tych ludzi do tego, żeby coś chcieli zrobić.
Myślę, że jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do tego, że wielu ludzi wpada w pułapkę, i to nawet naszych, no, spośród naszego sąsiedztwa, otoczenia, w pułapkę mieć, prawda? Mieć.
Tak, to jest po prostu związane z takim oczekiwaniem łatwego życia. Nasza, czy współczesna kultura oferuje nam po prostu wszystko takie pójście po łatwiźnie, jest wszystko takie, no jest jak jest, nie trudzimy się, bierzemy.
Się
i, tak, no dokładnie o tym mówię.
Może już za późno, żeby zadawać takie pytania. To znaczy, że co? Jak łatwo, to źle?
Nie, to znaczy nie to,
ja
że
rozumiem,
jak łatwo...
Ja rozumiem, tak, jak łatwo, to źle, ale to znaczy, że co? Że na siłę mam...
Na siłę szukać trudnych? Nie, to nie o to chodzi.
Samo przyjdzie trudne, nie muszę tego szukać.
Właśnie,
dziękuję bardzo za pytanie.
Może inaczej, nie uciekać przed trudnym. Nawet jeżeli ono jest tak, rozumiem, nam się wydaje, nie do pokonania, nie do przezwyciężenia. Nie uciekać przed tym i nie iść na łatwiznę.
Tym bardziej nie wtedy, kiedy na przykład nawet popełniamy błędy i porażki. Tym bardziej nie wtedy. Musimy wstać i jeszcze bardziej się przełamywać.
Trzeba się podnieść.
Mamy telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże jeszcze raz.
Szczęść Boże.
Rewelacyjna audycja. Ja mam 32 lata, pracuję fizycznie i myślę, że z wrażenia nie mogę nic powiedzieć.
Fajnie.
Myślę, że ubogaca nas ta audycja niesamowicie. Ja staram się w swojej pracy przede wszystkim bardzo delikatne, ale skuteczne dawać świadectwo o Bogu. Dzisiaj konkretna sytuacja, 4 klientki. Zapytanie, zamówiły pizzę. Ja mówię nie, dziękuję, bo akurat była niezbyt wegetariańska. Dlaczego? To i to. Pracują w dużym mieście, w bardzo dużych firmach, mają bardzo dobre pozycje społeczne i materialne również, ale powiem wam, bardzo również zgadzam się z tymi osobami, które dzwoniły wcześniej, również pozdrowienia do tego stoczniowca. Ja miałem bardzo podobną sytuację wcześniej, pracowałem również fizycznie i chodziłem do pracy jak na ścięcie, jak do najgorszych kamieniołomów. I tylko i wyłącznie modlitwa, pozdrawiam tego człowieka i naprawdę wszystkich, tylko i wyłącznie modlitwa, szedłem, mówię, Mario, dzisiaj jak mi nie pomożesz, jutro nie pójdę do pracy. I każdy kolejny dzień, to było wyzwanie niesamowite. Dzisiaj po 15-17 latach pracy, bo zacząłem dosyć wcześnie po szkole, stwierdzam, że całkowicie te słowa Pana Jezusa o tym, że zatroszcie się najpierw o Królestwo Boże, a reszta będzie wam dodana. Absolutnie zgadzam się, że pieniądze są dobre. Same w sobie pieniądze nie są złe, tylko sposób wykorzystania, tak jak mówiły dziewczyny. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby najpierw zwrócić uwagę na to, jak ja podchodzę do całego mojego planu dnia. Oczywiście nie chwaląc się, codziennie wstaję 6:20, mówię różaniec w Radiu Maryja, puszczam sobie, robię tam, golę się czy coś, idę do kościółka na 7:00, jestem minimum na jednej mszy lub na dwóch mszach, mamy na 7:30, bardzo często wychodzę o 8:00. Oczywiście nie wszyscy mają taką możliwość, bo ja dojeżdżałem pociągiem, w tej chwili dojeżdżam samochodem 60 km w jedną stronę, ale dojeżdżałem 100 km pociągiem codziennie, o 6:10 miałem pociąg, wstawałem o 4:00, nie miałem takiej możliwości, wracam o godzinie 19:00, 20:00, 21:00 do domu, jeszcze byłem, zanim byłem żonaty, i w tej chwili mówię, Panie Jezu, jeżeli dasz mi taką możliwość pracy, że ja będę mógł iść do kościoła, to na pewno dam Tobie świadectwo i będę chodził, i codziennie jestem. Codziennie staram się również, jadę samochodem do pracy o godzinie 8:00, wyjeżdżam na 9, jestem w pracy, słucham katechezy, słucham mszy również często, jak nie mogę uczestniczyć osobiście, czy w Katowicach, czy gdzieś. I wieczorem wracam, godzina czasami 19, czasami 20, ja już wieczorem bym nie zdążył iść na mszę. Słucham również w Radiu Maryja często, czy w Radiu Jasna Góra. Słucham w Radiu M Różaniec, często 22:20 czy 30, już nie pamiętam. I cały dzień staram się mieć przepełniony modlitwą. Więc i ora, i lewora można cały czas to doskonale ze sobą łączyć. Często o 15:00 moi pracownicy, czy moje uczennice, w tej chwili już jestem mistrzem w zawodzie, widzą, podłączam do komórki słuchawki, słucham o 15, jak jest tylko możliwość, chronkę, czy nawet ostatnio już po kilku latach dziewczyny, które są u mnie w pracy, widzą, że staram się coś tam robić. Ja się tym nie afiszuję, ja sobie puszczam cichutko, ja nie puszczam cały regulator tego radia, idę do pokoiku obok, czy jakiś różaniec, czy nawet mszę świętą o 18 gdzieś tam złapię. Także bardzo dziękuję, nie przeciążam, nie przedłużam, ale uważam, że wy wszyscy macie rację i wszyscy dzwoniący mają rację. O, właśnie żona dzwoni. Także no jest taka godzina, no niestety, ja wyjechałem o 8 rano, jest 23, ale to nie dlatego, że ja chcę za dużo zarobić. To nie, ja pracuję tylko 4 dni w tygodniu. 2 dni spędzam tylko i wyłącznie z rodziną, bo w tej chwili już mogę sobie na to pozwolić, ale wcześniej nie dałem rady. Dziękuję, przepraszam, że
tak długo. Dzięki, serdeczne dzięki.
I pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No właśnie, powiedzcie coś jeszcze.
To jest właśnie świadectwo, że się jednak da. To znaczy da się naprawdę przeniknąć tą naszą pracę tym duchem wiary, duchem modlitwy i w jakiś sposób kształtować to wszystko według właśnie tego, w co wierzymy. Jednak się da. I to gratulujemy przede wszystkim.
Proszę Państwa, więc ponieważ kochani zbliżamy się do końca naszej audycji, to może już spróbujemy troszkę podsumować nasze dzisiejsze spotkanie. No, chyba, że jeszcze będzie jeden telefon, zobaczymy. Bardzo proszę, halo? Słuchamy?
Kto mówi?
Nie słyszymy się. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Żartowniś nam się znalazł. No, to trudno. No to w takim razie będziemy zmierzać do końca naszego spotkania i co byście powiedzieli na koniec jeszcze? Wszystko powiedzieliśmy w audycji, tak?
Ale ja nie, myślę, że nie, słuchajcie, że wszystkie
nie. Byście chcieli jeszcze powiedzieć o pewnych inicjatywach podejmowanych przez KSM.
Tak, tak, ponieważ tutaj akurat mamy taką możliwość w Toruniu przy naszej szkole językowej. Mianowicie taką, że przyjeżdżają do nas, specjalnie do nas, dwie Amerykanki. To są takie wynik pewnych po prostu naturalnych znajomości, które tam pewien ksiądz taki zaprzyjaźniony z naszym stowarzyszeniem, będąc na parafii, właśnie uzyskał. I kwestia jest taka, że mamy pewną możliwość dzięki temu podnieść atrakcyjność naszych kursów i tym bardziej zaprosić zwłaszcza młodzież tą, która przygotowuje się do matury i zwłaszcza właśnie tej ustnej, do tego, żeby mogła wziąć w tych kursach udział. Są to takie intensywne kursy 80-osobowe.
Można potraktować jako korepetycję.
Tak, tylko że tutaj jest ten plus, że to rzeczywiście jest tylko native speaker i to są rzeczywiście osoby godne zaufania, wykwalifikowane, przygotowane specjalnie do tego. One już od miesiąca przygotowują się do tego, żeby tu przyjechać do Polski. Warto też wspomnieć, że jedna z nich, może nie specjalnie z tego powodu, ale żeby w pewnym sensie zmienić coś w swoim życiu, zrezygnowała z dotychczasowej pracy. Zresztą obie zrezygnowały z tym, że jedna może to z innego powodu. I może tak właśnie kwestia takiej zmiany tego wszystkiego, poznania czegoś nowego, postanowiły przyjechać tutaj do Polski i do nas właśnie, do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Toruniu. Już 26 lutego będziemy ich oczekiwać. No i właśnie mamy w tym momencie tą możliwość i chcemy się jakby z tym podzielić, zwłaszcza te osoby, które są z Torunia, w okolicach Torunia, żeby rzeczywiście kontaktowały się. O, te kursy są oczywiście płatne, bo wiadomo, że musimy tym Amerykankom zapłacić m.in. za dojazd, za przylot w jedną i drugą stronę, ale jest to naprawdę, tym bardziej z tego tytułu, iż jesteśmy stowarzyszeniem nie działającym w celu osiągnięcia zysku, naprawdę bardzo tanio taki zwykły, w przeliczeniu na godzinę jest to 10 zł za godzinę, więc tym bardziej, gdy mam native speakera, grupę 80 osobowe lub nawet mniejsze, bo te grupy i tak ruszą, bo te Amerykanki i tak przyjadą, no tym bardziej zachęcamy. Jeżeli jesteś chętny...
Jak się skontaktować?
Ja może podam po prostu dwie najważniejsze rzeczy, czyli telefon kontaktowy, to jest 056 kierunkowy do Torunia, 621 14 12, 621 14 12, no i bardzo dobrze, jak nie najlepiej, to wejść po prostu na naszą stronę internetową, zaraz na głównej, główna informacja na stronie będzie oczywiście o tej całej inicjatywie. Adres strony to www.ksmtorun.pl www.ksmtorun.pl.
Przywilej naszych gości przekazania pozdrowień na koniec audycji.
Myślę, że zacznie mężczyzna jako rodzynek wśród nas.
Proszę, nie spodziewałem się. Dobrze, chciałbym pozdrowić oczywiście rodzinę, tych, którzy słuchają, wszystkich KSM-owiczów z diecezji toruńskiej, wszystkich KSM-owiczów z całej Polski, wszystkich zgromadzonych na ogólnopolskim forum młodych w Niepokalanowie, między innymi tam naszego księdza asystenta, księdza Wojtka Murawskiego i pracownika też od nas z KSM-u, nie tyle, że pracownika, tego, który też twórczo się angażuje, ponieważ jest członkiem zarządu, Marcina. No i wszystkich młodych, wszystkich ludzi, którzy pracują, bo to z pewnością wszyscy będą chcieli tak samo pozdrowić.
A może nas też ktoś słyszy w pracy w tej chwili z młodych ludzi, to też go pozdrawiam.
No właśnie, też warto wspomnieć, że jeden kolega miał tutaj z nami być, też u nas KSM-owicz, ale no niestety nie udało mu się uzyskać zwolnienia z pracy i no nie mógł dotrzeć.
Tym bardziej
bardzo,
go pozdrawiam.
No i tych, którzy pracują za kółkiem i jadą w tej chwili.
Tak. Pozdrawiamy. Teraz dziewczyny z pewnością.
Ja myślę, że pozdrowienia były tak wyczerpujące, że z naszej strony to tylko...
Ale rodzina nie
z naszej strony możemy jak najbardziej tylko prywatnie, to ja mogę.
No tak.
Zabrzmi patetycznie, ale to też jest pewnego rodzaju szyfr. Ci, co mają zrozumieć, zrozumieją. Pozdrawiam bardzo tych wszystkich, których kocham, którzy o tym wiedzą i którzy się domyślają. Ja pozdrawiam również tych, których kocham, których mogę przede wszystkim kochać, bo taki dar dał mi Pan Bóg. Przede wszystkim moich przyjaciół i rodzinę.
I Iwona, tak?
Tak pięknie tutaj było mówione, że już nie wiem, co powiedzieć. Ja po prostu pozdrawiam tych, którzy nas słuchają, tych, którzy dzisiaj do nas się dodzwonili, no i oczywiście moją rodzinę.
Kochani, za chwilę modlitwa na zakończenie dnia. Ja chcę jeszcze raz przypomnieć o pielgrzymce młodych słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę w dniu 15 września. Już teraz Was bardzo serdecznie zapraszamy. Zaplanujcie, żeby wtedy w sobotę 15 września być z nami. A wcześniej jeszcze, jako no, swego rodzaju pewien etap przygotowania, będą wielkopostne rekolekcje dla młodzieży transmitowane na antenie Radia Maryja z Płocka, z Kościoła Świętego Stanisława, od księży Salezjanów, spotkania rekolekcyjne każdego dnia od 16 do 18 marca, transmitowana, a więc w piątek, sobotę i niedzielę na antenie Radia Maryja o godzinie 18 i o 21.40 w czasie wzrastania. Między innymi naszymi gośćmi będą członkowie tego zespołu Full Power Spirit, którzy mam nadzieję też będą chcieli podzielić się z nami swoim świadectwem. I za chwilę już kompleta.
Bądź wojownikiem, pozytywnym wojownikiem. Walcz miłością, duchową amunicją. Bądź wojownikiem, pozytywnym wojownikiem. Bądź wojownikiem,
bądź wojownikiem.
Bądź wojownikiem, pozytywnym wojownikiem. Walcz miłością, duchową amunicją.
Nigdy bracie z boku i nie pokazuj palcem. Przyłącz się do nas dzisiaj, weź udział w walce. Kolejne starcie, znów cios na gardzie. Agresji nie pokonasz, choćbyś chciał najbardziej. Wrogie spojrzenia losu, może unikniesz ciosu. Znów siła pięści dochodzi do głosu. A ty walcz miłością, duchową amunicją. Odrzuć broni pięści, zostań pacyfistą. Twoje serce niech od dziś za ciebie walczy. 20 wieków wojen temu światu już wystarczy. Przepraszam, przez ludzi zapomniane. Jad nienawiści w ludzkich sercach pogłębia ranę. Zazdrość i egoizm króluje. a słowo przyjaźń ucichło, z ludzkich ust jakoś znikło. Strach i lęk panują dookoła. Nikt nie wie, jak można stawić temu czoła. Na przemoc chcą odpowiadać przemocą. Zataczają błędne koło, rażąc nas swą niemocą. Łamy, wznieśmy bunt przeciwko nienawiści. Niech brat z bratem serca rany zabliźni. Niech nie powtórzy się historia pisana przez lata. Miłość jest lekarstwem na zło tego świata.
Czas wypala cię, wciąż zadaje rany.
Agresor rozpuściły, cały świat przez nią zalany. Daj sobie szansę
zmienić bieg wydarzeń, od lat już znany.
Bo przyszedł w końcu czas na pozytywne zmiany.
Czas wypala cię, wciąż zadaje rany.
Agresor rozpuściły,
cały świat przez nią zalany. Daj sobie szansę zmienić bieg wydarzeń, od lat już znany. Bo przyszedł w końcu czas na pozytywne zmiany.
Opiekunem tego zespołu duchowym jest ksiądz Rafał Jarosiewicz. Zapomniałem tylko powiedzieć, że to właśnie ksiądz Rafał jest organizatorem tych rekolekcji dla młodych i on je będzie prowadził z towarzyszeniem zaproszonych do świadectwa gości, między innymi właśnie członków zespołu Full Power Spirit.
Niż agresja i przemoc, niech polem bitwy staną się nasze osiedla, szkoły i podwórka, niech strach już tam nie mieszka. Naród niech do walki staje zwartym szykiem, szerząc sam kraju hasło, zostań Bożym wojownikiem. Bądź wojownikiem, pozytywnym wojownikiem. Bądź wojownikiem, bądź wojownikiem. Bądź wojownikiem, pozytywnym wojownikiem. Walcz miłością, duchową amunicją. Bądź wojownikiem, pozytywnym wojownikiem. Bądź wojownikiem, bądź wojownikiem. Bądź wojownikiem, pozytywnym wojownikiem. Walcz miłością, duchową amunicją. Czas wypala cię, wciąż zadaje rany.
Agresja rośnie w siłę,
cały świat przez nią zalany. Daj sobie szansę zmienić bieg wydarzeń, od lat już znany.
Bo przyszedł w końcu czas na pozytywne zmiany.
Czas wypala cię, wciąż zadaje rany.
Agresja rośnie w siłę,
cały świat przez nią zalany. Daj sobie szansę zmienić bieg wydarzeń, od lat już znany. Bo przyszedł w końcu czas na pozytywne zmiany.
Szanse na wygraną wciąż powiększa.